Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Portrety. Dzisiaj będę miał przyjemność rozmowy z doktorem Robertem Spałkiem, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Warszawie, historyk, badacz dziejów najnowszych, historyk i badacz także komunistów, partii komunistycznej w Polsce. Dzisiaj będziemy rozmawiali, jak Państwo już widzą za nami, o kim będziemy rozmawiali i o czym. Józef Światło. Ja tylko chciałem zacząć od takiej drobnej też lektury dla Państwa. Zresztą zaraz zapytam Roberta, co sądzi o książce. Książka profesora Andrzeja Paczkowskiego, Trzy twarze, Józefa Światły. To jest jedyna książka na temat Józefa Światły, całościowa, której się doczekaliśmy. Przed Robertem stoi książka moja w jakimś sensie ulubiona i bardzo ważna dla mnie też osobiście do zrozumienia partii komunistycznej na licencji Moskwy. Tam jest kilkanaście razy wzmiankowany Józef Światły, bo jest sprawa Józefa Światły, o której też będziemy rozmawiać. Profesor Paczkowski też na ustalenia Roberta Spałka i badania się powołuje w tej książce, więc nie bez powodu ją pokazuje, ale pokazuje ją też dlatego, że jak zapowiadałem nasze spotkanie dzisiejsze na Twitterze, no to wzbudziło się pewne takie poruszenie z różnymi uwagami pod adresem tej książki. Ja nie jestem historykiem, nie jestem badaczem tego okresu, więc Ty się, Robercie, też odnosiłeś do części tych uwag. Wiesz, jakie to są, jakiego rodzaju to są uwagi, między innymi o brak przypisów, że tekst jest takim tekstem eseistycznym, nieczysto naukowym i tak dalej, i tak dalej. Ja powiem Państwu szczerze, ze swojej strony już kończąc i oddając głos Robertowi, bardzo wysoko to, tę pracę cenię. Mi się ta książka, czytałem ją teraz kolejny raz, żeby się przygotować do spotkania z Robertem Spałkiem, który jest wytrawnym znawcą okresu Departamentu X, o którym będziemy mówili, współautorem zresztą książki o Departamencie X już sprzed wielu, wielu lat, bardzo trudnej do kupienia. Mam nadzieję, że kiedyś w wersji PDF pokaże się na stronach ipn.gov.pl, bo warto, żeby ta książka była dostępna, mimo że może część jakichś ustaleń, badań, szczegółów się w tym zakresie zmieniła. Ale zostawmy to na uboczu. Robercie, czy rekomendujesz czytelnikom książkę profesora Andrzeja Paczkowskiego?
Dzień dobry Państwu. Jestem zaskoczony tym pytaniem, naprawdę. Dowiedziałem się, że od tego zaczniemy rozmowę dosłownie 2 minuty temu. I jest mi niezręcznie trochę odnosić się do takiej publicznej oceny książki profesora Paczkowskiego z bardzo prostego powodu.
Nie chodzi mi o ceny, tylko te uwagi, które się pojawiły odnośnie książki. Może na tym się skoncentrujmy.
Okej, ale nawet jeśli chodzi o te uwagi, to jest mi przede wszystkim dlatego niezręcznie, że po pierwsze jakieś 20 kilka lat temu to badania profesora Paczkowskiego były chyba pierwszym takim tropem naukowym poza jakąś publicystyką. Tropem naukowym w tych tematach, który spowodował, że zająłem się właśnie między innymi życiorysami Bermana, Gomułki, czy historią poszukiwania wroga wewnętrznego i Departamentu X. Poza tym profesor Paczkowski był recenzentem mojego doktoratu, więc to też, no, ja jednak się czuję trochę niezręcznie, ale jakby robiąc to zastrzeżenie, teraz zapominam o tym zastrzeżeniu i mówię to, co uważam. Otóż ja się w zasadzie z żadną z uwag krytycznych wobec tej książki nie zgadzam. Nie dlatego się nie zgadzam, że mam właśnie jakąś naleciałość czy jakiś, nie wiem, kompleks profesora Paczkowskiego, że nie potrafiłbym powiedzieć, że on zrobił coś źle. Bo oczywiście tę książkę można by było, bo ona jest napisana takim systemem, tak jak zresztą wydaje mi się, że profesor Paczkowski często pisze, takim systemem ścisłych informacji. Jest to dobry, rzetelny, komunikatywny język, ale profesor Paczkowski nie bawi się zazwyczaj w takiego bajkopisarza, wielkiego narratora. On pisze takim systemem trochę SMS-owym, tak? Te akapity czytają się dosyć lekko, treść wydaje się czytelna, nawet często oczywista, ale pozwolę sobie tak powiedzieć, ja wiem, bo znam te materiały, na pewno większość tych materiałów, na podstawie których profesor Paczkowski tę akurat książkę napisał, jak i inne dotyczące tego tematu. I wiem, jak wiele lektur trzeba przemielić w sobie, przemyśleć, żeby niektóre z tych akapitów, które potem się tak prosto czytają, żeby dojść do tych wniosków, które tam są umieszczone. Więc jeszcze inaczej mówiąc, ja uważam, że to jest w ogóle piguła wiedzy na ten temat. Piguła informacji. A to, że nie... bardzo dobra też moim zdaniem taka intuicja. No profesor ma za sobą, okropne jest to słowo, ale wielkie doświadczenie, wielki background. Więc jest naprawdę znawcą tematu. A to, że nie ma przepisów, ja się z tym zupełnie nie zgadzam. Po pierwsze,
zwłaszcza, że przepraszam, w długim wprowadzeniu pan profesor wyjaśnia, z jakich prac, książek, archiwów korzystał. Nawet jak pojawiają się już w środku tekstu, w środku książki, proszę państwa, jakieś tezy, które ktoś może uważać za ryzykowne, to profesor odwołuje się do albo konkretnej publikacji, także twoich, albo do konkretnych archiwów, nie wiem, krakowskich, dowolnych, i pisze, że tutaj z tego korzystał, zgadza się z tym, znaczy zgadza się, interpretuje to tak lub inaczej, lub nie interpretuje, ale tak jest na przykład w konkretnej publikacji, ponieważ tak autor napisał.
Tak. I nie ma takich odsyłaczy tradycyjnych, czyli na koniec książki albo na koniec strony, ale jest właśnie tak, jak powiedziałeś, wiele informacji we wstępie, poza tym wiele informacji w toku wywodu, w toku opisu, informacji o źródłach, książkach, z jakich profesor czerpie swoją wiedzę, pojawia się w nawiasach, owszem, w nawiasach w tekście właściwym. Owszem, nie ma tutaj odniesienia po prostu do poszczególnych, pojedynczych dokumentów, jakiejś takiej kwerendy archiwalnej. No jeżeli, ale to jest zarzut formalny. Można powiedzieć, że tego nie ma. Jeżeli komuś się to nie podoba, no to nic tego nie zmieni. Ale tak naprawdę, no chyba, że trzeba mieć jakąś odrobinę, moim zdaniem, złej woli, tak, żeby uznawać, że skoro nie ma podanych bezpośrednio archiwów i my nie możemy potem pójść w tamte konkretne, do tych konkretnych archiwów i tam posprawdzać dokładnie te dokumenty, czy profesor Paczkowski czasami się nie pomylił, albo że czy gdzieś nie nadużywa, nie nadinterpretowuje jakiegoś tematu, no to jeżeli nie mamy takiego podejścia, to ja nie widzę tutaj jakiegoś problemu. Konkludując, ja się z tym nie zgadzam. Książkę uważam za pod każdym względem bardzo dobrą. Dla mnie od lat jest pomocna, ja do niej często sięgam. Gdybym przyniósł swój egzemplarz, to trudno go nawet otworzyć, bo on się po prostu jakby rozwala się po prostu od używania.
To taka informacja dla tych państwa, którzy chcą książkę nabyć. Ona bywa jeszcze chociażby w takiej księgarni, która się nazywa Centrum Taniej Książki, Dedalus. Po prostu ja zauważyłem w ostatnim czasie, że tam jest za 12, zdaje się, złotych naprawdę warto nabyć. Bywa, po prostu bywa w obiegu, bo są takie książki, które bardzo ciężko dostać. Ta na szczęście jeszcze bywa w obiegu. Ja też mi się ją zawsze, za każdym razem, trzeci raz ją czytałem.
Chciałem tylko jeszcze w takiej sytuacji słowo powiedzieć, skoro zaczynamy od odniesienia się do książki innego autora, że to nie jest tak, że ja, bo chciałbym, żeby widzowie jakby mieli możliwość zrozumieć, że to nie jest tak, że ja tutaj...
To ja zacząłem, Robert. Nie musisz się tłumaczyć.
Tak, no w każdym razie chodzi mi o to, że ja również zajmowałem się w swoich badaniach Józefem Światło, korzystając oczywiście z badań profesora Paczkowskiego i innych historyków. I w takiej no, ważnej dla mnie książce już sprzed ładnych kilku lat, Komuniści przeciwko komunistom, o Józefie Światło, też napisałem dosyć sporo, również na podstawie własnych badań, własnych poszukiwań, własnych przemyśleń, więc jakby to powoduje, że jakoś dałem sobie prawo do tego, żeby dzisiaj tutaj przyjść i mówić o Józefie Światle, ale być może...
Profesor Paczkowski do tych badań twoich się w tej książce odwołuje. To tak dlatego tą książkę przyniosłem, pokazałem, że ona się jak gdyby zazębia z twoimi badaniami. Rzeczywiście książka Komuniści przeciwko komunistom jest obszerną też analizą działalności Józefa Światły, jeśli tak można powiedzieć, w tym kontekście, o którym będziemy zaraz rozmawiali. To jest książka bardziej o polityce komunistów na początku Polski Ludowej. Przechodzimy do rzeczy. Bardzo, można powiedzieć, taki banalnie rozpoczynająca się biografia takiej zacnej, wielodzietnej rodziny żydowskiej. I jeden z synów, Isaac Fleischfarb, zaczyna socjalizować w organizacjach żydowskich i potem staje się komunistą, no jako już taki, jako nastolatek. Nie był, jak pisze również, między innymi się odwołam, bo ten cytat zapamiętałem, profesor Paczkowski, nie był zbyt skory do wiedzy, był skory do wszelkiego rodzaju działalności, był osobą uważano go za człowieka zaradnego, tego też wspomina tutaj, czy kreśli jego tą wczesną biografię profesor Paczkowski. No i właśnie, dosyć szybko z lewicowych organizacji żydowskich zaczyna interesować się ruchem komunistycznym. Ja wiem, że zawsze cię o to, Robercie, dręczę. Wiem, że się odwoływaliśmy, zawsze się odwołuję, zresztą jak pojawia się temat komunistów, do też fundamentalnej pracy Szaca Pokolenie. O tej grupie działaczy, ale wysokiego szczebla, którzy z komunizmu przez KPP dochodzili do prominentnych stanowisk w aparacie władzy Polski Ludowej. Nie tylko UB, nie tylko MBP, ale i tą grupę ludzi analizuje Szac. Fleischfarb z różnych powodów by w tej grupie się nie znalazł. Tak też uważa profesor Paczkowski, to się na jego badania powołuje. Ale muszę do tego pytania wrócić. Skąd aż takie duże zainteresowanie? Tutaj na przykład jak już Józef Światło działa w Krakowie, jak wspomina profesor Paczkowski, jako działacz komunistyczny, 90% w pewnym momencie składu organizacji takich, no w zasadzie młodzieżowej, komunistycznej składa się z obywateli polskich wyznania mojżeszowego, jak to wtedy pisano w ankietach. Skąd w środowisku żydowskim tak duże zainteresowanie komunizmem? Wiem, że wracam do tego pytania nieustannie.
Dobrze, ja postaram się zaraz powiedzieć, co na ten temat wiem, czy co na ten temat uważam, ale jeżeli można, często też ja tutaj te nasze rozmowy zaczynam od takich spraw podstawowych, zanim przejdziemy do jego dzieciństwa i młodzieży, bo ja jestem przekonany, że wielu naszych słuchaczy tak naprawdę o Światle wbrew pozorom wie niewiele. Oczywiście nie wszyscy, ale mówię o większości. I teraz u mnie zawsze w takich sytuacjach najpierw rodzi się to pytanie, co powoduje, że Światło jest ważne. Ja teraz jadąc na to spotkanie właśnie myślałem, nawet sobie tutaj wynotowałem parę rzeczy, jakby żeby Państwu powiedzieć, dlaczego w ogóle rozmawiamy, dlaczego może powstała ta książka, dlaczego może potrzebne by były jeszcze inne. I tak sobie myślę, że są takie dosyć oczywiste trzy cechy, dla których warto poznać życiorys Józefa Światły. Trzy cechy jego ważności wynikają właśnie z jego życiorysu. Pierwsza rzecz, jest on ważny dla naszej historii dlatego, że w ostatnich miesiącach 1944 i w 1945 współpracował, czy to oficjalnie, znaczy czy jakby, może nie tyle chodzi o oficjalnie, ale na stałe, bądź też dorywczo, współpracował bezpośrednio z Sowietami, z sowieckimi oficerami NKWD. Był w sowieckich grupach operacyjno-likwidacyjnych. Był jedną z osób, która przygotowywała w ogóle przebieg aresztowania 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, czyli też, no, co to znaczy, to były bardzo ważne osoby, bo to był delegat rządu na kraj, wicepremier, to był ostatni komendant Armii Krajowej wśród tych aresztowanych, to był wreszcie szef podziemnego parlamentu. Tam się wśród tych aresztowanych znaleźli się przedstawiciele czterech najważniejszych partii Wolnej Rzeczpospolitej. No i Światło się przyczynił do ich aresztowania. Jeszcze może będziemy o tym mówić, w jakim stopniu. Ważna rzecz. Potem jest ważny dlatego, no bo staje się jednym z najważniejszych oficerów Departamentu 10 i tych wszystkich komórek, które poprzedzały Departament 10, czyli jest człowiekiem odpowiedzialnym za areszty, ale też za w pewien sposób kontrolę śledztw komunistów, czyli przedstawicieli administracji, przedstawicieli władzy, przedstawicieli partii komunistycznej, którzy z jakichś tam powodów, mniejsza teraz jakich, zostali uznani przez Stalina, przez ekipę Bieruta za zagrożenie dla systemu i aresztowani, osadzeni w więzieniu. I Światło był jedną z najważniejszych osób, która trzymała na tym rękę, więc to jest druga taka rzecz. Ale to wszystko, co powiedziałem, oficerów mu podobnych było więcej. Można powiedzieć, że tak naprawdę ważniejszy od niego był Anatol Fejgin. Być może ważniejszy był Józef Różański, o którym tu była rozmowa. Ale Światło stał się dla nas bardzo taki ważny i zmitologizowany, i dlatego o tym pozwalam sobie mówić teraz dla naszych widzów, przez swoją ucieczkę, przez sam fakt swojej ucieczki i tego, co mówił podczas audycji Radia Wolna w Europa w 1954 i 1955 roku, i że przez ten sam fakt stał się człowiekiem zupełnie innym od innych oficerów bezpieki, no, niepowtarzalnym. I do tego dochodzi jeszcze taki jakby warunek, że to my wpisujemy go w pewien mit, taki, który jest, jak widać, potrzebny społecznie. Znaczy wpisujemy, on idealnie się wpisał w ten mit Żydokomuny. Tak? Że jest, oto jest jeden z tych złych ludzi, Żydów, komunistów, który chciał i rzeczywiście niszczył porządek moralny, odwoływał się do przemocy, niszczył wszystko to, co było związane z przedwojennym, niepodległym państwem polskim. Więc stawia się go znowuż moim zdaniem nie do końca adekwatnie tak naprawdę do jego negatywnych zasług wśród takich osób jak Berman, jak właśnie Różański, Romkowski. On gdzieś tam jest między takimi osobami jak Fejgin, Humer, ale wydaje mi się, że czasami przydajemy mu w opowieści o historii takich mocy nadzwyczajnych, których on w rzeczywistości nie posiadał. I teraz przechodząc bezpośrednio do tego, co pan redaktor się pyta. Więc my już o tym rzeczywiście też rozmawialiśmy, a ja to przypomnę, że żeby zrozumieć drogę Światły, trzeba przez moment się zastanowić, jaki wybór stawał przed Żydami takimi jak Światło. Co to znaczy takimi jak Światło? Znaczy ogólnie powiem, przed młodymi Żydami na początku lat 20. XX wieku. Otóż oni mieli cztery drogi wyboru, tak mówiąc najprościej. Mogli albo nie buntować się, zostać w tej samej sytuacji, co ich rodzice, zostać w tej nieakceptowanej już często, wyśmiewanej religijności, starych rytuałach, celebrze, która młodym bardzo często nie odpowiadała, zostać w kulturze języka jidysz, w kulturze biedy, bo wbrew stereotypom większość Żydów w Rzeczpospolitej Polskiej żyła w bardzo dużej, niekiedy skrajnej biedzie. Oczywiście całe społeczeństwo było biedne, ale Żydzi rzeczywiście należeli do tych w większości najbiedniejszych barw. Tylko jakieś 10% tej grupy to byli ludzie bogaci, bardzo bogaci. Więc zostać w tym świecie, starym świecie żydowskim, nieadekwatnym do zmian, jakie niósł ze sobą początek XX wieku, nowoczesna cywilizacja. Inny wybór. Asymilować się. No ale asymilacja to jest jakiś rodzaj zaprzeczenia swoim korzeniom, trochę wyparcia się siebie, trochę próby udawania bycia kimś, kim się w rzeczywistości nie jest. Niektórzy tę drogę wybierali, inni nie. Ci, którzy chcieli bardziej aktywnie zmieniać świat, wchodzić w przemiany polityczne, to mieli tak naprawdę przed sobą dwie drogi, czyli syjonizm albo komunizm. Czyli można było zostać syjonistą, a więc walczyć o jak najlepszą sytuację narodu żydowskiego, o niezależne państwo żydowskie, albo przyjąć ten pomysł komunistyczny i dokonać i być w tym prądzie rewolucji światowej, zmiany całościowej, przemiany całego świata, zrównania w teorii oczywiście narodów, w końcu zrównania klas, no i dążenia do jakiegoś ogólnoludzkiego dobrobytu. I ten pomysł na to, żeby zostać komunistą, był o tyle inny, radykalniejszy od tamtych pozostałych, że on, człowiek, który decydował się na to, żeby zostać komunistą, tak naprawdę odcinał się od swojej przeszłości, od przeszłości swojej rodziny i no można powiedzieć, że dokonywał pewnego resetu. Komuniści mówili, że od tej pory to, co było wcześniej, jest nieważne, a od tej pory oni będą świadomie konstruować los zbiorowy. Myślę, że dla niektórych mogło to być w pewien sposób nęcące. Ale teraz, żeby nie popadać w skrajność. Pan redaktor tam wspomniał o, tak mi się przynajmniej wydaje, o pewnych wielkościach, o liczbach. I właśnie zejdźmy na poziom konkretu. To znaczy w połowie, żeby tego światłe i to środowisko młodych Żydów kierujących się, znaczy zostających komunistami, żeby ich jakoś ukonkretnić. W drugiej połowie lat 30. w Rzeczpospolitej żyje około 3 400 000 Żydów. Z czego w ogólnie rozumianym ruchu komunistycznym, czyli w Komunistycznej Partii Polski, w Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi, w Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, w Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom, w młodzieżówkach komunistycznych, mamy, to się waha i to jest różnie, ale między od 6 do 10 tysięcy Żydów. Co to znaczy? To znaczy, że z całego środowiska żydowskiego dużo mniej niż 1%, nawet mniej niż 0,5% Żydów stawało się komunistami. To jest to bardzo już wyświechtane, ale prawdziwe zdanie, trzeba je tutaj przywołać, które mówi, że niewielu Żydów było komunistami, ale wielu komunistów było Żydami. I to jest rzeczywiście prawda, bo jeszcze kilka liczb, żeby to, bo to wszystko trzeba jakby, wszystko trzeba widzieć w pewnym tle. W połowie lat 30. ruch komunistyczny w Polsce, taka maksymalna liczba, znowuż wszystkich tych organizacji, które wymieniłem, to jest w połowie lat 30. to mogło być 40 tysięcy członków ruchu komunistycznego, tych wszystkich partii i organizacji, z czego oblicza się, że jakieś 6 tysięcy przebywało za granicą, kilka tysięcy w więzieniach. I teraz wśród tych ludzi z jednej strony etniczni Polacy byli mniejszością, bo jak się zliczy Żydów, Ukraińców, Białorusinów, to ich w tych organizacjach komunistycznych było więcej niż Polaków, ale Żydów tak naprawdę, znowuż uśredniając to bardzo, było około 35%. 35%. Z tym, że tu są następne wahania, bo w małych miasteczkach było ich 60-70%, ale nawet w Warszawie, w KPP, w tym ruchu komunistycznym było 65% środowisk żydowskich. Oni stanowili te kadry.
We Lwowie jeszcze więcej, ale we Lwowie też taka była struktura ludnościowa, że wcale nie Ukraińcy byli drugą mniejszością, tylko Żydzi, jak dobrze pamiętam.
No tak, ale z kolei ja pamiętam, ale we Lwowie i w Wilnie, teraz tych liczb nie przywołam, ale jeżeli chodzi o całą społeczność żydowską tam, to też były ułamki procenta. Nadal jestem co do tego przekonany. Natomiast co, już nie będę się nad tym rozwodził, ale co powoduje pewne zamieszanie i to, że my mamy inny ogląd tej sprawy. Otóż, jeżeli byśmy spojrzeli, cały czas mówię o przedwojniu, jeżeli byśmy spojrzeli na skład członków Komitetu Centralnego i zastępców członków komitetów centralnych Komunistycznej Partii Polski, Partii Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy, no to tu już mamy inaczej. W tym kierownictwie, z tego co ja pamiętam, było, to jest początek, to jest 31 rok, było 21 Żydów, 17 Polaków i 13 Ukraińców i Białorusinów. Tak się to rozkładało. A na to wszystko nałożyła się jeszcze nasza optyka po wojnie, kiedy już te proporcje, no nie ma tutaj teraz sensu chyba o tym mówić, ale kiedy te proporcje zostały rzeczywiście w znacznym stopniu zaburzone i przecież tak naprawdę jest to zarówno taka czarna legenda, ale która powstała gdzieś tam u swojego źródła na autentycznej sytuacji, wynika z autentycznej sytuacji, że Ministerstwo Bezpieczeństwa, Ministerstwo Oświaty, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości tuż po wojnie, radio, propaganda, prasa były może nie tyle zdominowane, ale w znacznym stopniu, jak to się brzydko mówi, ale to oddaje rzeczywistość, nadreprezentowane przez tę mniejszość żydowską. I to powoduje, być może to jest jedna z przyczyn, dla których my patrzymy również na komunistów w Polsce przedwojennej właśnie przez tą perspektywę takiego liderowania i dominacji Żydów. Starałem się powiedzieć, że to jest w tym dużo prawdy, ale nie do końca. I teraz pyta się pan o samego Światłę. No, to jest człowiek, o którym wiemy, że jako kilkunastolatek najpierw przecież on był przez pewien czas syjonistą, tak? A potem dlaczego zostaje komunistą?
Droga Braunstettera, jeśli chodzi o porównania środowiskowe, ale identyczna droga była Artura Kesslera.
Bardzo możliwe. Światło bo on należał do takiej organizacji Gordonia, która przygotowywała młodych Żydów do budowy i do umiejętności odnalezienia się w przyszłym wolnym państwie żydowskim. Ale poprzez swojego przyjaciela, kolegę, którego ojciec był zaangażowanym komunistą, Światło zaczyna czytać literaturę, broszury komunistyczne, bo tak jak pan redaktor zauważył, tak było faktycznie, Światło się nie chciał uczyć. On skończył 7 klas szkoły powszechnej i to jest całe jego wykształcenie. A mogło być inaczej, bo pamiętajmy o tym, że ojciec Józefa Światły ciężko pracował, rodzina była 7-osobowa, ale 2 siostry Światły skończyły regularne studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. To jedna skończyła germanistykę, a druga chyba pedagogikę. Więc prawdopodobnie Światło, gdyby chciał, ale nie. On się zaangażował w komunizm i w ogóle rodzice za komunizm wyrzucili go z domu. No i jaka była później jego droga? Ale to była dosyć zwyczajna. On nie przechodził żadnych... Ja od razu się jakby z góry zastrzegam, bo może w sposób taki niepotrzebny, jakby od razu walczę z pewnym mitem takiego czarnego luda, który widzę, kiedy mówimy o Światle i chcę go trochę ściągnąć na ziemię. Więc...
Dobrze, będę tym, który będzie podkręcał tą legendę,
dobrze.
Bo jednak jest kilka rzeczy, które są zastanawiające w jego biografii.
No może.
Pierwsze już na początku zostały wymienione. Człowiek do zadań specjalnych. Nie każdy jest człowiekiem do zadań specjalnych.
Wrócimy do tego, dobrze. Po prostu się do tego nadawał, tak. Wie pan, człowiek do zadań specjalnych to często jest ktoś taki, kto nie zagraża innym, czyli nie wybije się ponad pewną przeciętność, a jednocześnie jest po prostu bardzo skuteczny. Ale to nie musi od razu oznaczać, że on ma jakieś wielkie znajomości, czy jest, że tak powiem, kierowany przez bardzo wpływowe osoby. Ale jeżeli ale można, to do tego wrócimy.
W przypadku, tak, wrócimy do tego na pewno przy Departamencie 10, ale z drugiej strony, żeby taką osobą być, trzeba zyskać czyjeś zaufanie, mieć wpływowego mentora, który umieści nawet kogoś, kto jest tylko sprawnym wykonawcą w odpowiednim miejscu, żeby on działał w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie.
Tak, a ja będę mówił, że to jest trochę kwestia przypadku i tego, że nie było lepszych. Ale to jeszcze nie znaczy, że światło był jakiś nadzwyczajnie dobry. Ale dobrze, to do tego wrócimy. Zresztą ja się nie upieram, bo to jest kwestia interpretacji. Chcę tylko powiedzieć jeszcze o jego drodze komunistycznej, bo to jest, jakie tam są ważne punkty. 34 i 36 rok. Bo, prawda, bo kim jest młode światło? Agitatorem. Rozdaje ulotki, bierze udział w wiecach, niektóre z tych wiecy organizuje. Powiedzmy tylko, że on się rodzi w, on rodzi się w niedużym mieście w Medyniu, to jest jakieś 50 kilometrów od z Baraża, ale potem jego rodzina przenosi się pod Kraków, już mniejsza o szczegóły. W każdym razie to już, o czym ja mówię teraz, lata 30, to już się dzieje w Krakowie, czy pod Krakowem. I w 34 on jest jednym z prowodyrów, czy no jednym z komunistów, który doprowadza do strajku, to była bodajże Huta Szkła Wawel. No jakby jeżeli się mylę w szczegółach, to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że doprowadza do strajku w jakimś poważnym zakładzie w krakowskim i trafia do więzienia na 6 czy 7 miesięcy. I to jest taki pierwszy moment, kiedy światło, bo to jest jeszcze, mimo że to już są lata 30, połowa lat 30, 34 rok, to jeszcze te więzienia cały czas są tym tak zwanym uniwersytetem dla komunistów. Znaczy on tam przez te 7 miesięcy czyta literaturę komunistyczną, rozmawia, bo dzisiaj może nam się to wydawać niemożliwe, ale było to polityczni więźniowie mieli taką możliwość. Rozmawia, uczy się, słowem kształci się, a potem w 36 roku drugi raz trafia do więzienia, tym razem tylko na 3 miesiące i to zdaje się, że jest jednym z uczestników takiej bójki podczas wiecu, czyli znowu się to mówię, że nie ma tam jakichś spraw super nadzwyczajnych, tajnych. Jest jednym z uczestników bójki po prostu z mundurowymi policjantami, z jakąś grupą porządkową na wiecu takim, nie wiem, protestacyjnym gdzieś w Krakowie. I teraz co jest...
Jeszcze jedno, doktorze, ważna sprawa. Jaki był status komunizmu przed wojną, bo to nie było jedno z ugrupowań politycznych, które działało i mogło sobie działać, bo to jest też bardzo istotna uwaga.
No tak, no faktycznie.
Nie bez powodu defensywa zajmuje się komunistami.
No w praktyce, tylko nie chciałbym tam zgubić wątku, w praktyce cała działalność komunistyczna, działalność partii komunistycznych była oczywiście nielegalna. Znaczy to też nie do końca, ale formalnie to nie do końca było tak, ale w praktyce rzeczywiście ta działalność była uznawana za w pełni nielegalną. No i słusznie, bo była ta działalność wywrotowa, mająca prowadzić do obalenia ustroju, do zmiany granic. No, była to działalność od początku do końca antypaństwowa, więc wszystko to, co robił światło, było skierowane przeciwko państwu, w którym żył. Ale teraz właśnie chcę powiedzieć, co jest ciekawe, że on w 36 roku trafia po raz drugi do więzienia i wychodzi z tego więzienia i co się okazuje? Zaniechał działalności komunistycznej. Nie jest jakimś specjalnie ambitnym, zaangażowanym komunistą. Raczej nie, wydaje się, że, znaczy to jest trudno powiedzieć, bo mamy mało informacji, ale prawdopodobnie nie przeżył jakiegoś wielkiego załamania, chociaż może, ale po wyjściu z więzienia w 36 roku, on ze swoją wtedy już pierwszą żoną, też poznaną w ruchu komunistycznym, w Komunistycznym Związku Młodzieży Polski, zapoznał dziewczynę i on z tą żoną jedzie do jej rodziny gdzieś tam pod Oświęcim i tam w ogóle pracuje, jego teściowie mają jakąś ciastkarnię, pieką ciastka i on jest po prostu sprzedawcą ciastek. W 38 roku jest powołany do wojska. I trafia do do piechoty. To jest o tyle ciekawe, że przecież był dwa razy więziony, miał nawet jakąś sprawę sądową, a mimo to te papiery, nie wiem, policja, Wydział Bezpieczeństwa, prokuratura nie przysyłają. W każdym razie Światło nie jest nigdzie odnotowane, że trafiając do wojska ktokolwiek wiedział, że Światło jest komunistą. Zresztą nie ma też żadnych przekazów, żadnych fragmentów. On nigdy też o tym nie mówił, żeby, że tak powiem, dopuszczał się jakiejkolwiek agitacji w wojsku, co się niektórym zdarzało. No i co jest później? Później wybucha wojna i Światło bierze udział jako jakiś tam szeregowiec czy starszy strzelec w kampanii wrześniowej. 20 września on zostaje lekko ranny, aresztują go Niemcy. Podobno po 2 tygodniach on jakoś z tej niewoli niemieckiej ucieka. I co on wtedy robi? I wtedy ucieka z kolei, no tak jak wielu Żydów, uciekali po prostu przed jak to się dzisiaj mówi, przed nazistami, przed niemieckim hitleryzmem, przed tą przemocą już taką ostentacyjną, otwartą wobec Żydów ze strony Niemców. I on ucieka, no gdzie? No do tego raju na wschód, ale tak naprawdę ucieka do swojego kuzyna, pod Tarnopolem bodajże. W każdym razie tam, gdzie ucieka przez blisko rok, pracuje na roli, jako rolnik. W Światle zmarł ojciec w Krakowie czy pod Krakowem i po prostu Światło chciał, to brzmi trochę naiwnie, ale i Światło chciał pojechać na pogrzeb. No i zgłosił się do jakiegoś tam, do jakiejś komendantury odpowiedni, która mogłaby mu zezwolić na ten wyjazd, a 2 tygodnie później został już zesłany na wschód i w tych relacjach, jak i w tym, co on sam mówił, powodem tego jego zesłania ma być właśnie ten fakt, że wyszło na jaw, że on tutaj jest nielegalnie przekroczył granicę. No był tym tak zwanym bieżeńcem i bodajże w czerwcu 40 roku jest deportowany do okręgu miasta Gorki. I teraz, żeby było śmiesznie, nieśmiesznie, tak się układa historia, że osobą ze strony sowieckiej odpowiedzialną najprawdopodobniej za deportację również Światły w czerwcu 40 roku był jego przyszły zwierzchnik Iwan Sierow. Jest to taki trochę krzywy uśmiech historii. I Światło trafia tam do takich batalionów karnych, zostaje jakimś brygadzistą przy w ogóle wycince lasu. Czyli co? Miał jakieś takie cechy.
Przywódcze,
tak. Może nie miał skrupułów. Tu też ktoś skłonny do tego, żeby widzieć w wielu miejscach jego życiorysu rękę służb, może mieć taki pierwszy moment, kiedy no rzeczywiście Światło tam jako ten brygadier, czy bardziej brygadzista, na pewno kontaktował się z jakimiś funkcjonariuszami NKWD, no bo musiał mówić o tym, jak ta jego brygada, jakie są nastroje, jak to się zachowuje, no ale do tego, żeby zdawać regularnie informacje takiemu kontrolerowi z NKWD, no to sam nie musiał być jakimś takim współpracownikiem w takim dzisiejszym rozumieniu. Był po prostu przywoływany do porządku i musiał mówić to, czego od niego wymagano. I on zostaje stamtąd zwolniony po prostu na mocy amnestii, na bazie układu Sikorski-Majski. Tak, układ jest w lipcu, amnestia wchodzi w sierpniu. I co się ze Światłem dzieje? On jedzie do Kazachstanu. I tam po prostu, i tam znowuż, tam trochę spotyka tego środowiska swojego takiego komunistycznego, z dawnej komunistycznej młodzieży, tam poznaje swoją drugą żonę, bo jego pierwsza najprawdopodobniej została zamordowana przez Niemców, co prawda on tego jeszcze wtedy nie wie, ale on z tą żoną tak za dobrze nie żył. No to są już takie szczegóły chyba jakby nieistotne dla jego kariery politycznej, natomiast tam w Kazachstanie znowuż on piecze ciastka, naprawdę. Piecze ciastka, jest takim komiwojażerem, chodzi, sprzedaje gdzieś na jakichś bazarkach te ciastka, chodzi po domach, to sprzedaje, no po prostu, żeby przeżyć. I później jest znowuż taki punkt, kiedy on jest, nie do końca to rozumiem, on jest zmobilizowany, bo jednocześnie kończy kurs szewski. Tak, staje się szewcem, zdobywa wreszcie jakiś bardzo konkretny fach, zostaje szewcem i zostaje zmobilizowany do jakiejś takiej spółdzielni, z tego co rozumiem, która naprawiała prawdopodobnie buty czerwonoarmistom. I teraz jest ciekawe, bo on stamtąd autentycznie po paru tygodniach dezerteruje i ucieka do Sielc nad Oką. Skądś ma jakieś informacje i w ten sposób zaczyna się jego kariera w Ludowym Wojsku Polskim, bo przyłącza się do tworzonej pierwszej dywizji Kościuszki pod dowództwem Berlinga.
A kiedy dostrzegamy jego akces do aparatu bezpieczeństwa, po prostu do bezpieki? Kto w ogóle o tym decyduje? Co o tym decyduje? Jakie miał do tego zalety? No bo widać, że człowiek to rzeczywiście wszechstronny i zaradny, ponieważ te zwroty akcji też pokazują to, że musiał być człowiekiem, który się potrafił odnaleźć w każdej sytuacji i sobie w niej doskonale radzić. Kto staje się może jego mentorem?
No dobrze, no możemy trochę poszukać. Ale to są wszystko takie poszlaki, powiedziałbym, na siłę. To znaczy chodzi o to, żebyśmy logicznie sobie to
poukładali. Czasami wystarczy kogoś znać, żeby w odpowiednim momencie ta znajomość zadziałała.
Ja rozumiem, tylko właśnie nie do końca my wiemy, czy on na pewno w tym czasie, kiedy już zaczynał być jakoś tam nie do końca przeciętnym politrukiem, bo jeszcze powiedzmy, że... bo to jest też ciekawa rzecz. Światło bierze udział w tej słynnej bitwie pod Lenino, jest tam zastępcą dowódcy drużyny w plutonie łączności, w plutonie radiowym i jest autentycznie odznaczony tam brązowym medalem za jakąś wyjątkową dzielność, odwagę na polu bitwy. Myślę, że to akurat nie musi być powód do jakichś drwin czy takich myśli, że każdemu takie odznaczenie dawano, bo nie dawano każdemu. Poza tym pamiętajmy, że światło należało jednak do tej mniejszości, która przeszła bardzo dobre, no, był po prostu żołnierzem Wojska Polskiego, starszym strzelcem bodajże. I od 1938 roku do września 1939 służył jako rekrut w armii. Ale dobrze, to pomijamy. On w pewnym momencie przechodzi szkolenie i staje się po prostu takim instruktorem polityczno-wychowawczym, czyli tych instruktorów polityczno-wychowawczych pod koniec 1943 roku w tworzonym pomalutku Ludowym Wojsku Polskim było, zdaje się, 330. Połowa z tych instruktorów miała za sobą jakieś doświadczenie komunistyczne, a 60 spośród nich było Żydami. No i wśród tych 60 był właśnie Światło. Mamy do wyboru 3 ludzi, którzy mogli go jakoś tak pchnąć, przynajmniej tych, o których wiemy. To jest Konrad Świetlik, który znał Światłę prywatnie, znali się bardzo dobrze, a Świetlik był zastępcą w ogóle dowódcy w dywizji kościuszkowskiej tego pionu wychowawczego. Oprócz tego Światło znał Edwarda Ochaba, ale czy on go na pewno znał, to my nie jesteśmy tego pewien. Wiemy tak, że w podobnym okresie w Krakowie obydwaj byli w ruchu komunistycznym. Od któregoś tam momentu już w te, jak Światło był w wojsku, prawdopodobnie rzeczywiście z Ochabem się zadzierzgnęli, no, pochodzili z podobnych terenów, więc tę znajomość jakoś tam poszerzyli czy zawarli. Ale czy Ochab naprawdę w jakikolwiek Ochab, czyli później no, ważny nie tylko, znaczy bardzo ważny, jeden z najważniejszych polityków powojennej Polski tego okresu do 1956 roku, w pewnym momencie nawet pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No i był jeszcze Romkowski, też z terenu krakowskiego. Romkowski, czyli jeden, zaraz po wojnie, jeden z najważniejszych...
prominentów MBP.
Tak, jeden z najważniejszych oficerów bezpieki. Przede wszystkim taka prawa ręka Bieruta i Bermana, jeżeli chodziło o... piecze bezpieki nad wszystkimi tymi tematami związanymi ze zdradą, szpiegostwem wewnątrz ruchu komunistycznego. I teraz, więc być może oni jakoś tym światłem kierowali, ale no jakby... potrzeby kadrowe były tak duże, że no przecież nie tylko Światło tam robił karierę, również wielu innych. Więc ja tutaj nie umiem znaleźć jakiejś takiej bezpośredniej ścieżki między jakimś jego patronem, a tym, że... Bo co się dzieje z Światłem? Teraz to jest właśnie ważne. Co się z nim dzieje tak naprawdę w jesienią 1944 roku? On... we wrześniu trafia na Pragę, ale to już pominimy, bo on tutaj uczestniczy no, w całym tym okropnym procederze rozbrajania, że tak powiem, wyłapywania dawnych hakowców, konspiratorów i przekazywania im stronie sowieckiej i wywózki tych ludzi na wschód. Ale to wszystko są małe drobiazgi wobec tego, co się zaczyna ze Światłem dziać, jak wzrasta jego rola od początku 1945 roku. Bo tu jest najważniejsze i tu jest najciekawsze. Mianowicie on przechodzi pod bezpośrednią współpracę z Sowietami, czyli trafia do grupy operacyjnej najpierw pułkownika Lichaczowa, Michaiła Lichaczowa, a później luty, marzec pułkownika Pawła Michajłowa. Trochę te imiona mogą się i nazwiska mieszać, ale co jest najważniejsze? To są ludzie bezpośrednio kierowani przez Iwana Sierrowa, czyli najważniejszego przedstawiciela NKWD na tereny ówcześnie zajmowane przez Armię Czerwoną, zajmowane przez Sowietów. I Światło z tymi ludźmi, i tu dochodzimy tak naprawdę do najważniejszego przełomu, Światło z tymi ludźmi uczestniczy w wielu akcjach. Światło uczestniczy jako człowiek, który zna język, uczestniczy przy przesłuchaniach wyłapywanych ludzi, uczestniczy w pościgach. Ale co wiemy tak konkretnie, bo mamy kilka konkretów z tej jego działalności. Przede wszystkim jest współodpowiedzialny za rozpracowanie i rozbicie podokręgu wschodniego obszaru warszawskiego Armii Krajowej. To był kryptonim Białowieża. Bardzo ważna akcja, w której Światło odgrywa bardzo dużą rolę. Następna rzecz, Światło jest odpowiedzialny za rozbicie i aresztowanie konspiratorów, którzy tworzyli redakcję takiego pisma Alarm. Następna rzecz, no ta najważniejsza, Światło jest jedną z tych osób, która bierze udział i przygotowuje całą akcję aresztowania, tak jak wspomniałem, 16 przywódców polskiego państwa podziemnego, łącznie z tym zwabieniem ich do willi w Pruszkowie 27-28 marca, skąd zostają porwani i wywiezieni do Moskwy na proces. Mówimy o marcu 45 roku. I rola Światły tutaj jest na tyle ważna, że być może to była jedna z przyczyn, o których później Romkowski, tworząc grupę specjalną, biuro specjalne, pamiętał i zwracał się do Sowietów o jakby wydanie oceny na temat Światły i ta ocena była bardzo dobra. Ale chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo Światło jeszcze brał udział na przykład w takim może mniej znanym wydarzeniu, to już było właśnie po aresztowaniu 16, on brał udział w, można powiedzieć, w porwaniu czy w przymuszeniu Wincentego Witosa, przedwojennego trzykrotnego premiera, jakby w porwaniu, w przymuszeniu Witosa do przeprowadzenia rozmowy z Bierutem, tak, który był wtedy przewodniczącym Krajowej Rady Narodowej, ale mniejsza o funkcję, był po prostu jednym z najważniejszych, o ile nie najważniejszym namiestnikiem sowieckim w tworzącej się Polsce Ludowej. I Światło razem z podlegał wtedy z kolei trzeciemu Sowietowi, takiemu pułkownikowi Nikołaszkinowi. To jest o tyle ważne, że Nikołaszkin potem będzie pracował w Departamencie 10, więc tutaj te powiązania są. I Światło przewoził Wincentego Witosa na warszawską Pragę, na ulicę Strzelecką. Witos się nie... Tam grożono nawet Witosowi, bo Witos się opierał, grożono mu bronią. A przewożono go po prostu po to, żeby zmusić go do tych rozmów z Bierutem i z ówczesnym tak zwanym premierem PKWN, Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, czyli takiego quasi rządu, i chciano przymusić Witosa do współpracy z komunistami. Witos się na to nie zgodził, tam po kilku dniach puszczono go wolno po konsultacji z Berią. Więc tutaj jest ta sytuacja, kiedy Światło jest naprawdę kimś, ale potem on tak naprawdę znowu zaraz trochę idzie w dół.
No dobrze, jak pewnie doktor pamięta, jest taki fragment w książce Teresy Tarańskiej Oni. Ja zawsze przed naszymi spotkaniami wracam do rozmowy z Bermanem. Nie wiem czemu, znaczy wiem czemu, dlatego że był dosyć ważny i rozumiał swoją rolę i rozumiał rolę komunistów i rolę, jak w jaki sposób komuniści byli rozgrywani czy ustawiani na tej szachownicy także międzynarodowej przez Stalina. Tam pada kwestia dotycząca Światły. On to kwituje bardzo krótko, że to taki ponury człowiek. Ale jest potem taka rozmowa Teresy Tarańskiej odnośnie pewnych funkcjonariuszy, także funkcjonariuszy partyjnych, ale i resortu bezpieczeństwa, gdzie Teresa Tarańska zadaje pytanie, nasz czy ich? I Berman twierdzi, no nie znam akt, nie widziałem, są sprawy tak tajne, że nie wiem czy ich, czy nasz, ale chyba nasz, bo, albo chyba ich, bo. No, w przypadku tego, co było powiedziane od stycznia 45 roku, no to ich.
No tak, tutaj ja akurat przyznaję, że nie pamiętam tego fragmentu, czy to dotyczyło Światły, bo na pewno Berman nie, tak mówił o Różańskim.
To dotyczyło Romkowskiego, Różańskiego, Borejszy,
no tak,
ale wcześniej
jest,
pojawia się taki katalog nazwisk, tak, gdzie Światły akurat Berman kwituje bardzo krótko, dwoma słowami.
No tak, no bo to była ponura postać, tylko panie redaktorze, co to znaczy, że on współpracował? No on był po prostu tak naprawdę... za przeproszeniem, kawałem łobuza na usługach, ale on nie robił żadnej koronkowej pracy. On był po prostu wykonawcą, pomagał Sowietom, okropnie to brzmi, czyścić teren, czyli mordować ujawniających się żołnierzy konspiracji, podziemia. Ale później, no właśnie, zwróćmy uwagę, bo to trzeba patrzeć w kontekście jego późniejszej kariery. Um, On zostaje jakimś zastępcą Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. Potem go przerzucają do Olsztyna. Potem go przerzucają do Krakowa. Owszem, on jest tam kimś, ale nie jest jakimś człowiekiem kreującym politykę. Ciągle jest to rodzaj podwykonawcy. Owszem, jego sytuacja materialna jest coraz lepsza. On staje się, czy to w Olsztynie, czy w Krakowie, no, jednym z członków takiej nowej, noworyszowskiej, komunistycznej elity. To dla niego jest na pewno awans, ale jest jednak człowiekiem, no Olsztyn to była swego rodzaju prowincja. Co on tam robi? Oczywiście robi ważne rzeczy, on tam, ale to, co on robili we wszystkich innych województwach, jemu podobni. Najpierw przygotowuje fałszerstwo referendum. Potem nadzoruje przebieg sfałszowanych wyborów, czyli 46-47 rok. Do tego potrzebuje zdobywać siatkę agentów, masa przesłuchań, całe rozpoznanie terenu. Czyli jest takim po prostu pracownikiem tej bezpieczniackiej roli i wykonuje swoje zadanie, nie potrzebuje do tego żadnego wielkiego prowadzenia z centrali, poza takimi ogólnymi instrukcjami. Jest po prostu swego rodzaju pionkiem w całej tej machinie.
I przyznaję, nie jest to Leon Andrzejewski, to prawda.
Ale ja powiem panu jedno, tak trochę wybiegnę, bo potem jest ta sytuacja, że wołają go z tego Krakowa, z tego zastępcy szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie i to jest jesień 1948 roku i Romkowski i Różański wołają go do Warszawy, bo chcą go wykorzystać, no właśnie, w tej bardzo tajnej sprawie, kiedy to powstaje tajna grupa specjalna, która ma dokonywać aresztów wśród środowiska elity komunistycznej, na początku bardziej takiej administracyjnej, no ludzi powiązanych z ówczesną powojenną władzą. Ale
czyli ma zaufanie. Jest no człowiekiem właśnie najwyższego zaufania.
No tak, ale chcę panu powiedzieć, że jak rok później tenże Romkowski wyznaczał, proponował Światłę zrobić zastępcą biura specjalnego, czyli jakby takim kolejną inkarnacją tej grupy specjalnej, o której wcześniej wspomniałem, a później kiedyś za rok, półtora z biura specjalnego, biuro specjalne przekształciło się w słynny Departament 10 MBP, to wtedy dyrektor Biura do Spraw Funkcjonariuszy Mikołaj Orechwa, dawny członek komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi, powiedział kategoryczne nie. Światło nie nadaje się na żadnego dyrektora biura specjalnego. Jest słaby ideowo. Z tej notki wynika, że jest słaby intelektualnie. Jest po prostu dobrym praktykiem. No i teraz ja od razu mam, panie redaktorze, wobec tego pytanie. Wybiegłem trochę w przyszłość, ale no, proszę zrozumieć, gdyby to był człowiek już wtedy jakoś prowadzony przez ludzi Berii, to Orechwa by doskonale o tym wiedział. I takie jego negatywne przymioty, jak to, że był słaby ideowo i tak naprawdę słaby ideologicznie i nadawał się tylko do brudnej roboty i do takich prac organizacyjnych, to by nie miało znaczenia, jeżeli byłby od początku do końca w tamtym momencie prowadzony przez Sowietów. Widać, ten kontakt był zerwany. Jego wcześniejszy kontakt z Sierowem, z Lichaczowem, z Michajłowem był po prostu kontaktem praktycznym na te kilka miesięcy. Oni mogli potem o nim wydać jakąś opinię, ale Światło był o tyle ich człowiekiem, że kiedyś z nimi współpracował, ale nie o tyle, że oni cały czas go mieli na tak zwanym kontakcie i on tam co jakiś czas w jakiejś tajnej skrzynce zostawiał raport. Nie. Dlaczego go Romkowski w 1948 roku bierze do tej grupy specjalnej? No bo po prostu potrzebują ludzi doświadczonych, zaufanych, takich, którzy będą mogli stworzyć tę grupę specjalną. Bo co to była ta grupa specjalna? Ta grupa specjalna, pod tę grupę specjalną od razu podlegało bardzo tajne więzienie w podwarszawskim Miedzeszynie, w którym mieli siedzieć w przyszłości no tak ważni dla ruchu komunistycznego ludzie jak Spychalski czy Gomułka, czy żona Gomułki. No więc musiał być człowiekiem zaufania, ale nie tyle zaufania ludzi radzieckich, co zaufania przede wszystkim Romkowskiego, bo to wiceministra bezpieczeństwa Romkowskiego, Bierut i Berman wyznaczyli osobą odpowiedzialną za tęże grupę specjalną. Tak naprawdę kierownikiem takim, można powiedzieć, kierownikiem praktycznym był wówczas przez rok Józef Różański, Światło był jego zastępcą, czyli zobaczmy, jak on daleko był tak naprawdę w tej hierarchii. Trzeci, nawet może czwarty stopień, to był wykonawca. I teraz, mam nadzieję, że mamy jeszcze czas, bo jesteśmy tak naprawdę chyba w połowie opowieści, no może nie w połowie.
A jeszcze się pojawia tutaj kwestia, jesteśmy na pewno przed ucieczką.
A nie, to potem.
Ale teraz bardzo ważny moment, żeby...
Bo kim parę był tam
słów,
świat?
Rzeczy, żeby nakreślić, czym był w ogóle Departament 10, czyli to, co wcześniej nazywało się Biurem Specjalnym. Po co w ogóle stworzono taką komórkę?
Opowiedzieć o tym jeszcze mnie, człowiekowi, który ciągle ucieka w dygresję, jest bardzo trudno. To była kwestia zarówno wewnętrzna, czyli tutaj związana z potrzebami i lękami komunistów w Polsce, jak i zewnętrzna, związana z tym, że Józef Stalin i Sowieci po prostu mieli taki sposób komenderowania własną partią i innymi partiami, że komenderowali poprzez nieustanny kryzys, poprzez nieustanne skłócanie ze sobą ludzi, poprzez nieustanne, mówiąc w uproszczeniu, wsadzanie do więzień koterii, frakcji w partii, które przegrywały i poprzez to paradoksalnie utrzymywanie tych grup w dyscyplinie, w strachu. Taka była metoda. W ten sposób Stalin rządził swoją partią i w ten sposób od 44, 5, 6, 7 później przenosił to na wszystkie kolejne państwa, które były podległe Moskwie. Polska Ludowa, Czechosłowacja, Albania,
Węgry.
Tak. Więc to był pewien schemat. Natomiast to, jak ten schemat był realizowany w poszczególnych państwach, to już w bardzo dużym stopniu zależało, że tak powiem, od dynamiki wewnętrznej, od potrzeb wewnętrznych ekipy, która sprawowała władzę, od jej umiejętności, strachów. U nas na przykład ekipa Bieruta bardzo obawiała się tych rozliczeń. Bardzo, no ale to jest na zupełnie osobną rozmowę. I grupa specjalna, jakby zaczynem tego całej tej afery, że komuniści zaczęli komunistów wsadzać w Polsce do więzień w 1948 roku, była taka sytuacja, kiedy okazało się, że część komunistycznych, przedwojennych jeszcze, część komunistycznych agentów ulokowanych w tak zwanej dwójce, w drugim oddziale sztabu generalnego, w bardzo ważnej komórce wojskowego kontrwywiadu, która między innymi zwalczała komunistów, kiedy okazało się, że komuniści przedwojenni, którzy występowali w roli takich agentów, teraz są uznawani za ludzi, którzy zdradzili. Co więcej, że podczas wojny, już podczas II wojny, ci ludzie mieli współpracować z Gestapo, mieli współpracować z polskim państwem podziemnym, a jednocześnie cały czas udawać zaangażowanych komunistów. Ja już pomijam tutaj wszystkie nazwiska, bo byśmy się to zagłębili, to nie o to chodzi. Chodzi jakby o cały proces. I rzecz polegała na tym, że w którymś momencie, idąc tak jakby to powiedzieć ogniwo po ogniwie, można było dojść, że nad takimi podejrzanymi osobnikami pieczę sprawował Marian Spychalski, czyli podczas wojny tutaj w centralnej Polsce, w Warszawie, człowiek, który był odpowiedzialny za, nazwijmy to, lokalny, gielowski, aelowski, czyli Gwardia Ludowa, Armia Ludowa, wywiad i kontrwywiad komunistyczny. No i teraz okazuje się, że on miał pod sobą zdrajców, tak? I co więcej, Spychalski był w bliskim kontakcie z Gomułką. A z kolei Gomułka w swoich zupełnie oficjalnych działaniach od 1946 roku przestawał pasować Stalinowi w Moskwie, na Kremlu, jak i Bierutowi i Bermanowi, bo co by o nim nie mówić, potrafił być człowiekiem względnie samodzielnym, porywczym, czyli słabo sterowalnym. I tak już też bardzo upraszczając, po prostu ani Stalin go nie chciał, bo taki człowiek był mu i niepotrzebny i mógł narobić problemów, tym bardziej, że Stalin szykował się do konfrontacji, do trzeciej wschód-zachód, do trzeciej wojny światowej, ani nie chcieli go, czyli Gomułki, Bierut, Berman, bo Gomułka też w takiej sytuacji przyczyniał się do tych niebezpieczeństw, że jakby wciągnie całą grupę kierowniczą, polską grupę kierowniczą, no jakby w swego rodzaju spisek wokół Gomułki. Więc no to tak w wielkim zamieszaniu, uproszczeniu o tym mówię. I powstało po prostu specjalne więzienie pod Warszawą, w którym tych ludzi najpierw z bo oni po wojnie byli członkami administracji powojennej, ministrami niekiedy. I tam ich, czyli w Miedzeszynie, tam ich umieszczano. Oczywiście wszystko się działo jakby poza prawem. Nakazy prokuratorskie czasami były wydawane i to na rozkaz bezpieki, a nie jakiejś wolnej decyzji prokuratora. Po tygodniach, tak. No to wszystko od strony prawnej, nawet patrząc od strony prawa Polski Ludowej, było skandaliczne. Część z nich umieszczano w pawilonie 10 na ulicy Rakowieckiej, bo ten proces ludzi oskarżanych o to, że brali udział w spisku antykomunistycznym, to się po prostu powiększało, ich było coraz więcej. I Światło był tak naprawdę osobą, która... I tu jest ciekawa rzecz, bo on był człowiekiem, który przede wszystkim... Wszystkie te osoby aresztował, tak? Jego zadaniem było najpierw przygotować swoich ludzi i dowiedzieć się, gdzie kto pracuje, jak się zachowuje jego rodzina, kiedy można go aresztować. A więc umieszczał, co ten człowiek robi, co mówi, a więc umieszczał dookoła Gomułki, dookoła Spychalskiego, dookoła tam wielu różnych osób, umieszczał agenturę. On często z tą agenturą rozmawiał, a jeżeli nie rozmawiał, to czytał raporty. Sporządzał z tego całościowe takie kompendia, wnioski. Więc do niego należał nadzór nad przebiegiem aresztowań. No przecież to Światło aresztował, no właśnie wróćmy, Gomułkę, Spychalskiego, ale aresztował też Kliszkę, aresztował prymasa Wyszyńskiego, aresztował biskupa Czesława Kaczmarka, a przynajmniej towarzyszył przy tym aresztowaniu jako człowiek z doświadczeniem. Więc można powiedzieć, że wszystkich najważniejszych newralgicznych więźniów polskiego stalinizmu aresztował albo asystował Józef Światło. Więc z tego punktu widzenia był rzeczywiście osobą no, jakoś niepowtarzalną. Co więcej, on w tym Miedzeszynie odpowiadał za stan każdego komunistycznego więźnia, czyli za to, czy on jest chory, czy on jest zdrowy, czy je dobrze, czy je źle, czy strażnik albo oficer śledczy otrzyma premię, czy nie otrzyma premii, czy nie wiem, czy jest woda, czy kucharki dobrze gotują. Naprawdę, taki rozrzut zadań miał na swoich barkach, powiedzmy, ten człowiek, ale i w tym wszystkim jest jedna rzecz bardzo ciekawa. Otóż Światło tak naprawdę nigdy nie był przecież dyrektorem, nigdy nie był też tych komórek, nigdy nie był też bezpośrednio, przynajmniej w teorii, nigdy nie był odpowiedzialny za przebieg wszystkich śledztw. Ale ponieważ tak jak mówię, ten spisek się stale rozrastał, światło z natury rzeczy i chciał, ale i musiał mieć dostęp do wszystkich materiałów śledczych, czyli do wszystkich przesłuchań. Bo jeżeli chodzi o raporty agentury, o jakieś materiały, no inne operacyjne, to nie miał jakby sam z siebie, bo sam to nadzorował. Ale śledztw nie nadzorował. To była rola najpierw Józefa Różańskiego, a potem Anatola Fejgina. A jednak światło z tego najprawdopodobniej powodu, że chciał i musiał wnikać w te dokumenty, żeby rozumieć, co kolejni oskarżeni mówią o sobie nawzajem, co mówią o swoich rodzinach, co mówią o swoich znajomych, a więc gdzie w tych ich zeznaniach może czaić się jakiś kolejny spisek, który to światło jako człowiek operatywny, od roboty organizacyjnej, który to spisek światło będzie musiał potem, no jak to oni mówili, rozpracować, czyli ustawić znowuż nową agenturę, znowuż zobaczyć, jakie kto ma zwyczaje, po to, żeby ewentualnie później taką osobę, takiego działacza aresztować. Więc on miał dostęp faktycznie do wszystkich materiałów i trochę siłą rozpędu, jak to mówił później Fejgin, Różański postępował podobnie. Oni byli tak, mówię Różański i Fejgin, byli tak zajęci prowadzeniem tych śledztw, że światło w pewnym momencie stał się po prostu jedynym człowiekiem, który miał wgląd we wszystkie materiały i można powiedzieć najlepiej z nich wszystkich rozumiał, mówiąc w cudzysłowie, łapał te wszystkie wątki. Był najlepiej zorientowany. I no, siłą rzeczy, a do tego był tak, był człowiekiem grubiańskim, był człowiekiem, który budował sobie swój dwór, miał bardzo duże ambicje. On w ogóle myślał, że będzie kimś więcej, a nie tylko wicedyrektorem jednego z departamentów. No jego rola rosła. Nie wiem, w którym momencie tutaj jakby, bo nie chcę przedłużać, on wyjeżdżał też za granicę. Po prostu siłą rzeczy okazywało się, że zaczyna być przy coraz większej ilości spraw niezbędny, bo jest o tyle kompetentny, że tak jak mówię, ma pełną wiedzę. Więc jak trzeba było pojechać na proces Rajka na Węgry, to jest w ogóle też osobna historia. Na Węgrzech w 1949 do więzienia trafia człowiek, komunista, który był jednym z najbardziej odpowiedzialnych Węgrów za terror w tamtym kraju i okazuje się, że tak składają się różne czynniki i walki wewnętrzne, że wewnętrzne i zewnętrzne, bo to też z Moskwy szły pewne sygnały, że on zostaje oskarżony, Rajk, o udział, a Rajk był między innymi byłym ministrem spraw wewnętrznych, zostaje oskarżony o udział w spisku międzynarodowym i zostaje w końcu stracony pod koniec 1949 roku. Ale zanim do tego doszło, ekipa tutaj z Polski Ludowej, czyli Romkowski, Światło, jadą zobaczyć, jak wyglądają przygotowania do tego procesu, jak przebiegają przesłuchania, jadą też skorzystać z rad towarzyszy węgierskich, żeby ewentualnie wprowadzić jakieś podobieństwa u siebie. No i Światło, tak jak mówię, siłą rzeczy jest człowiekiem, który ma wiedzę taką praktyczną, pragmatyczną i jest po prostu potrzebny.
No dobrze, w pewnym momencie jednak Światło ucieka. Ucieka w takich warunkach które wydają się oczywiste. No oto znajduje się w Berlinie, przechodzi do Berlina Zachodniego, zgłasza się do zachodnich służb i przechodzi na drugą stronę. No ale nie bez powodu znajduje się w Berlinie. Znajduje się w Berlinie z Anatolem Fejginem. No, po co tam? Dlaczego się tam obaj znaleźli? Dlaczego jeden ucieka, drugi nie? Była robota do wykonania.
Tak, była praca do wykonania. To był w sumie drobna sprawa. O tym, że Anatol Fejgin, czyli w tym momencie dyrektor Departamentu 10 Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i jego zastępca Józef Światło pojadą do Berlina Wschodniego, by spotkać się z tamtejszymi przedstawicielami tamtejszych służb specjalnych. O tym zadecydowali Bierut i Berman, a powód ich wyjazdu był dosyć prosty. Mianowicie po śmierci Stalina, Stalin umiera w marcu 1953 roku, kilka miesięcy, bodajże w czerwcu 1953 roku, na falach Radia Wolna Europa, już wtedy sekcji polskiej, również nadającej do Polski, pojawiła się audycja, czy też cykliczne audycje, chociaż tak naprawdę to ja znalazłem dowód na tylko jedną audycję. Niejakiej Wandy Brońskiej, o której wiemy też, że ona publikowała w prasie emigracyjnej pod pseudonimem. Ale co było w tym jakby ważne, dziwne i co spowodowało, że Bierut i Berman zainteresowali się tą Wandą Brońską? Otóż ona na falach Radia Wolna Europa, jeszcze inaczej, ona była dziennikarką Polski Ludowej, która została oddelegowana do pracy w powstającej wówczas Niemieckiej Republice Demokratycznej i stamtąd w 1949 roku uciekła do Berlina Zachodniego. Znaczy, no tak, no uciekła, powiedzmy, że to do tych stref niesowieckich. I ona miała bardzo ciekawy życiorys. Mianowicie jej ojciec, ojciec Wandy Brońskiej, był jednym z tych komunistów, wieloletni członek SDKPiL, który ponoć, bo przecież tego nikt na 100% nie sprawdził, ponoć był jedną z tych osób, która razem z Leninem przejechała tym pociągiem ze Szwajcarii do Rosji. On, jej ojciec, był potem uczestnikiem przewrotu zwanego rewolucją bolszewicką. I matka z kolei była przez lata działaczką Komunistycznej Partii Polski. I obydwoje rodzice w latach 30. zostają przez Sowietów oskarżeni o zdradę i są rozstrzelani. Sama Brońska, Wanda Brońska, jako 23-latka, zaangażowana komunistka, komsomołka, też trafia do łagru. Większość jej rodziny, podobnie, rodziny i znajomych, podobnie. Więzienie, śmierć albo wieloletnie łagry. I ona spędziła 8 lat w takim obozie. Zresztą, co jest ciekawe, i ona o tym właśnie później opowiadała publicznie na falach radia. Ona została w ogóle oskarżona o to, że była osobistą agentką Piłsudskiego i donosiła Piłsudskiemu o tym, jakie tematy między sobą poruszają radzieccy murarze, bo miała z nimi kontakt. Naprawdę, to była, z jej relacji wynika, że to był jeden z podstawowych zarzutów, który jej stawiano. Co śmieszne albo tragiczne, ten oficer śledczy, który jej takie zarzuty, sowiecki oficer śledczy, który jej takie zarzuty stawiał, został w pewnym momencie aresztowany i prawdopodobnie też rozstrzelany za nieumiejętne prowadzenie tego śledztwa. Ale teraz i ona całą tę swoją historię, no dosyć kompromitującą dla komunizmu, zaczęła opowiadać publicznie na falach eteru, ale co więcej, tam się pojawiały takie oceny, że komunizm prowadzi ludzi do zguby. że cały komunizm sowiecki jest oparty tak naprawdę na wyzysku pracy łagierników, czyli że jest skrajnie niesprawiedliwy. Co więcej, Brońska mówiła jeszcze o tym, że w więzieniu sowieckim spotkała siostrę Fornalskiej, czyli żony Bieruta. Ona o tym mówiła na falach. Tego typu informacje i po prostu chodziło o to, aha, ona też jeszcze mówiła o przesłuchaniach, o bestialskim biciu przez oficerów NKWD przesłuchiwanych, bo była przez pewien czas przetrzymywana w takiej celi, pod którą NKWD-owcy przeprowadzali przesłuchania i niesamowicie po prostu katowali przesłuchiwanych. I ona o tym mówiła na falach radia. No więc Bierut i Berman stwierdzili, że tak dalej być nie może, tym bardziej, że tam pojawiało się nazwisko Bieruta. Aha, bo jeszcze już tak na sam koniec, w ogóle to Bierut uratował ją z tego łagru i on w zasadzie uratował jej życie osobiście. Więc chodziło po prostu o to, żeby wysłać Światłę i Fejgina do towarzyszy NRD-owskich ze Stasi, po to, żeby coś z tą Brońską zrobić. Tak naprawdę my nie wiemy, czy chodziło o to, żeby ją uciszyć ostatecznie, czyli po prostu zamordować, czy też może postraszyć, może porwać. Oczywiście najłatwiej jest powiedzieć, że chodziło o to, żeby ją zlikwidować ostatecznie, ale my tego tak naprawdę nie wiemy. W każdym razie, 3 grudnia 1953 roku Fejgin i Światło wsiadają sobie do tutaj luksusowego wagonu pociągu, jadą sobie nocą, bo tam wyjeżdżali chyba około 22 i jadą do Berlina Wschodniego. Następnego dnia spotykają się z szefem, ówczesnym szefem bezpieki, to był Erich Milke. No i tam z tym ministrem, to nieważne, to trwa 2 dni, tam jedzą obiad, rozmawiają o tym, jak będą te sprawy wspólnie i Niemcy Wschodni i polscy komuniści przedstawiać potem Sowietom, bo trzeba to było przecież organizować w takim trójczłonowym zespole. I 5 grudnia, to była sobota. Aha, jeszcze co jest ciekawe, że Światło i Fejgin nie chcieli skorzystać z gościnności PRL-owskiej już wtedy ambasady, tylko chcieli być wolni, swobodni i tam ostatecznie znaleziono im miejsce w hotelu Neva, tak, że byli w ogóle... No dlaczego? No bo chcieli troszkę się pobawić, zrobić zakupy, tam nawet jak się nudzili, to mieli zamiar iść do cyrku. No oczywiście ja wiem, że jak ktoś chce widzieć całą tę sytuację w kategoriach od początku do końca ukartowanych, no to można sobie wyobrazić, że mieli tam jakieś specjalne kontakty służbowe. Mi się jednak wydaje, że nie. Koniec końców, dochodzi do tego, że... I to jest tak, to było jak najbardziej prawdopodobne i możliwe. Postanawiają jechać w sobotę wieczorem na zakupy. Wsiadają do metra i to jeszcze był czas, bo przypominam, że mur berliński to jest dopiero 61 rok. I to jeszcze był czas, kiedy ze strefy jednej okupacyjnej do drugiej okupacyjnej z sowieckiej, na przykład do francuskiej, można było przejechać na jednym bilecie bez żadnej granicy, bez żadnej kontroli. Niemcy, Berlińczycy poruszali się jeszcze wówczas po mieście dosyć swobodnie. I mówiąc wprost, oni wsiedli w metro, czy celowo, czy niecelowo, to już mniejsza o to, czy pojechali na zakupy. W każdym razie wylądowali w pewnym momencie w tej strefie, tak jak ją nazywamy, Berlina Zachodniego, w strefie francuskiej. No i okazało się, żadnych zakupów tam nie robili, bo nie mieli pieniędzy, nie mieli tych zachodnich marek. Więc to trochę wygląda na to, jakby rzeczywiście się pomylili i przyjechali i wjechali tam przypadkiem. I postanowili wrócić, ale żeby wrócić, nie mieli tych zachodnich marek, trzeba było kupić bilet powrotny. No to cała historia wyglądała tak, że światło został przed jakimś tam sklepikiem na zewnątrz, a Fejgin wszedł do wewnątrz, żeby kupić papierosy, zapłacić wschodnimi markami i pobrać zachodnie, bo tak czasami, to podobno było nie do końca legalne, czy wręcz nielegalne, ale tak podobno czasami było. Koniec końców światło wchodzi, kupuje te papierosy, wychodzi, nie światło, a Fejgin. Fejgin wchodzi, wychodzi, a światła już nie ma. I światło udał się na posterunek policji zachodnio-niemieckiej, normalnej policji, przedstawił się, powiedział, kim jest, podobno wyjął pistolet służbowy i został natychmiast odstawiony do żandarmerii, do jakiejś jednostki wojskowej amerykańskiej i bodajże dzień później, o ile się nie mylę, znalazł się w takim specjalnym ośrodku pod pieczą CIA pod Frankfurtem nad Menem.
I ta sekwencja wydarzeń pokazuje raczej pewną celowość z mojego punktu widzenia. Jeden wchodzi, drugi się urywa. To jest zresztą bardzo częste. Każdy, kto był w resorcie, na przykład zwrócił uwagę na jedną rzecz, że chodzi się parami i spotkania też są parami. Ale to tak na marginesie. No dobrze. W pewnym momencie dochodzi do konferencji prasowej i także audycji na antenie Radia Wolna Europa. My to dzisiaj możemy już lekceważyć, bo mamy wiele innych źródeł opisu tamtych czasów, znaczy tamtych czasów w sensie powstawania Polski Ludowej, potem PRL-u, ale bardzo długo takim zapisem kanonicznym była książka wydana na podstawie audycji i wypowiedzi Józefa Światło, jakich udzielił Błażyńskiemu. To był cały nasz opis PRL-u, zmitologizowany, jak się okazuje, znaczy Polski Ludowej, w ogóle życia dygnitarzy, tam różne były bardzo ciekawe historie na temat Bierutego, jakichś licznych willi, no życia po prostu jak książę. No i teraz pytanie właśnie, kim był Józef Światło w tym kontekście?
Dobrze,
jaką rolę odegrał?
Panie redaktorze, bo pan mnie już, ale pan mnie szalenie zaciekawił, bo ja przyznaję, nie do końca rozumiem. Znaczy, to co pan powiedział przed chwilą, dlaczego po tym, co ja opowiedziałem, uważa pan za dosyć oczywiste, że jak rozumiem, coś w tej ucieczce światły było ustawione?
Znaczy, bo może w takiej sytuacji dojść albo do porwania, albo jeden się po prostu oddala. Zasadą, tym bardziej pewnie na tym szczeblu, ale zasadą na przykład, jakby się pan poruszał po jednym ze znanych czy innych mniej znanych budynków w Warszawie, jest zasada zawsze dwóch. Dwie osoby towarzyszą panu na przykład jako wchodzącemu. Albo dwie osoby uczestniczą
we
spotkaniu.
Czyli pan mówi o tym, że ten moment, że oni w ogóle się rozstali na chwilę, to już jest podejrzany, tak? Że jeden wszedł coś kupić, a drugi został. Czyli, że gdyby to nie było ugrane, to tak by nie było?
Tak mi się wydaje. Bo skoro światło się oddala i dociera na posterunek, to już jak gdyby dzieje się celowo, z pewnym motywem i intencją działania. No bo dobrze. Nie wierzę, że został na ulicy i co, zapłakał jak małe dziecko, że został sam i się zgubił, nie wie gdzie.
Nie, ale on się nie zgubił, nie, on uciekł. No
właśnie, ale to już jest postępowanie jak tylko według instrukcji.
Dobrze, nie będziemy mieli tutaj chyba czasu i możliwości, żeby o tym rozmawiać.
Przynajmniej zawsze takie wrażenie ta historia
wywiera,
że... Ja nie
mówię, że to jest niemożliwe, ale...
On już jedzie tam i wie, co ma zrobić. On już wie, co ma zrobić.
Być może wie...
Od jakiego momentu ja tego nie wiem, ale...
Dobrze, to jeszcze, ja mam nadzieję, że jeszcze powiemy parę słów jakby o motywach jego ucieczki, bo ja chcę to bardzo powiedzieć, właśnie dlatego, że ja mam moim zdaniem sporo argumentów, postaram się je przedstawić krótko, bardzo takich realistycznych i pragmatycznych. Zobaczymy, może do tego przejdziemy, ale bo to, co pan mówi, to by znaczyło, bo ja cały czas próbuję jakby zrozumieć, to by znaczyło, że światło już w tym momencie działa niesamodzielnie, tak? Czyli, że...
Nie, znaczy
bo to ustalmy.
Już z pewnym bardzo określonym celem i
a nie,
intencją.
Bo czym innym jest to, że on może tam przyjeżdża, to, bo to jest jakby w ogóle innego rodzaju problem. Czy on jadąc z Fejginem tym metrem,
panowie,
czy on już wiedział, że ucieka, czy nie?
Ale chodzą parami. Nie bez powodu, że panowie podczas tej wizyty też chodzą parami.
No tak, ale ja bym też to tak z przyczyn takich zupełnie pragmatycznych. Ja na to wszystko patrzę też, pan patrzy ze względu jakichś instrukcji, o których pan wie, a ja patrzę z powodów pragmatycznych. Słabo znają język, nie znają miasta, to są jeszcze, to naprawdę są dawne czasy, mają jakąś słabą mapkę, czują się tam niepewnie, oni wcześniej nie wyjeżdżali na zachód. Myślę, że cały czas nie przestrzegają, po prostu człowiek wszedł kupić papierosy i zdobyć pieniądze na powrót. Czy jest to możliwe? Jest to możliwe. Czy to, co pan mówi, to, co pan mówi, jest też... Ale przecież oni byli w tym momencie już w czasie prywatnym. Czy mogli postąpić wbrew takim
nie
nawykom?
Nie wiem, czy w tym zakonie jest czas prywatny.
Ja rozumiem, ale moim zdaniem mogli okay. w tym momencie postąpić wbrew nawykom, co nie znaczy, że to, co pan redaktor mówi, nie ma szansy bytu. Okej, okay. Ja się zgadzam, ale mimo wszystko nie, ja uważam, że oni też, oni, czyli oficerowie bezpieki, bardzo często zachowywali się wbrew wszelkim instrukcjom, wbrew nawykom i coś takiego jak czas wolny w obcym mieście może powodować, że zachowują się inaczej niż powinni się zachowywać według jakiejś modelowej instrukcji. Ale dobrze, zostawmy to, bo to jest, to w ogóle nie wiem, czy to jest problem jakby historyczny. To jest rzeczywiście problem bardziej publicystyczny. Ja mogę się zgodzić co do jednego. To, co wiemy, Światło i Fejgin wsiadają do metra. Nie wiemy, czy Światło tam już jedzie z pełną świadomością. Nie wiemy tak naprawdę, czy oni się zgubili, czy pojechali na zakupy świadome. I teraz nie wiemy, czy Światło już wcześniej planował, że jedziemy sobie tutaj niby na zakupy, a ja się urwę, czy też zrobił to pod wpływem chwili. Co ciekawe, profesor Paczkowski twierdzi, zdaje się, że pod wpływem chwili, a pan mówi o jeszcze innej wersji, że od początku do końca, znaczy przynajmniej ja to tak cały czas rozumiem, że Światłem kierują jeszcze inne motywy, dlatego, bo Światło nie działa sam, tylko w porozumieniu z jakimiś służbami. Czyli jak rozumiem, trzeba by powiedzieć, że albo służbami sowieckimi, albo amerykańskimi. Czy dobrze mówię, czy źle?
Tak.
Dobra. No to tyle możemy ustalić, że mamy takie hipotezy. Żadna z nich nie jest pewna na 100%. Ja, patrząc na moje doświadczenie, historyka historii politycznej, a nie historyka wywiadu czy służb, i na moje doświadczenie różnych opracowywania, badania różnych biografii ludzi, komunistów, niezależnie od ich stanowisk, najbardziej skłaniam się do tej interpretacji, która wskazuje na decydujący czynnik przypadku i czynnika ludzkiego. Więc ja to widzę
tylko
tak.
Jeszcze tylko jeden głos chciałbym tutaj w tej sprawie dopowiedzieć. Znaczy, jeżeli jego pozycja w kraju byłaby od dłuższego czasu zagrożona, to ja rozumiem, że można działać pod chwilą impulsu i chwili, wykorzystać po prostu ten moment, jestem tu i teraz.
Ale
trudno, rzucam wszystko na jedną szalę. W tym sensie ja to rozumiem. Jeżeli takiej sytuacji nie ma i jest ona bezpieczna w kraju, nie podejmuję takiej decyzji, bo to jest stawianie na szali życia swojego i wszystkich swoich bliskich w tej sytuacji.
Nie, no pełna zgoda. Tak, tylko też trzeba jeszcze się zastanowić, jaki on miał stosunek do swoich bliskich. Ale to zaraz może jeszcze do tego przejdziemy. Bo teraz byliśmy na etapie, że te audycje powstają, tak?
Powstają audycje, jest konferencja prasowa.
No tak, wszystko zaczyna się od konferencji prasowej. To jest 28 października 1954 roku. No tak, bo to jest jeszcze ta sytuacja, bo Światło w zasadzie ucieka niecały rok wcześniej. On i tu też... Według jednej relacji natychmiast, prawie że natychmiast jest przelot i Światło z Frankfurtu leci do Waszyngtonu i tam CIA bierze go w swoje młyny i sprawdza przez kilka miesięcy. Według drugiej wersji, takiej chyba bardziej prawdopodobnej jednak, Światło jest przez jednego z oficerów CIA przesłuchiwany tam, na miejscu, pod Frankfurtem, przesłuchania Światły są bardzo intensywne, odbywają się prawie codziennie, po minimum 5 godzin. Notatki każdego dnia są wysyłane do Stanów Zjednoczonych i wtedy, kiedy amerykańskie służby już się przekonują o tym, że zakładamy, że światło nie jest żadnym kukułczym jajem służb sowieckich, że nie jest jakimś konfabulatorem, zostaje przerzucony do Stanów Zjednoczonych i później to, co się z nim dzieje, no to jakby nie mamy za bardzo pojęcia. Cały czas jest najprawdopodobniej zarówno odpytywany, jak i z tego, co wiedział, jak i traktowany jako jakiś rodzaj analityka, eksperta do spraw komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. I potem 28 września 1954 roku. Rzeczywiście to jest dzień, kiedy to jest taka bomba news, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, o charakterze tsunami w całym świecie zachodnim i wschodniej Europy. To znaczy o tym informuje cała Europa i cały świat Stanów Zjednoczonych, że oto, bo na tej konferencji pojawia się prokurator generalny Stanów Zjednoczonych, informuje, że jest tutaj na konferencji taki i taki uciekinier, wysoki funkcjonariusz służb komunistycznych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, oto człowiek, który zdradza tajemnice reżimu, oto człowiek, który od tej pory będzie walczył z komunizmem. I światło ma taki swój speech, potem przez godzinę odpowiada na pytania dziennikarzy. To wszystko jest relacjonowane przez Głos Ameryki, a także pośrednio już przez sekcję polską Radia Wolna Europa. Światło bardzo dobrze sobie tam radzi. No i co? To jest ogromna sensacja.
Przyjmuję to Warszawa? W tej książce jest to opisane.
No to jest ogromna sensacja, bo światło mówi coś, o czym przeciętny człowiek albo nic nie wiedział, albo wiedział coś z plotek, tak? Bo co światło mówi? Światło mówi, że w więzieniu siedzi Gomułka. Światło mówi, że sam aresztował prymasa Wyszyńskiego i wie, gdzie ten prymas siedzi. Światło mówi na tej konferencji o tym przede wszystkim, że w więzieniu Międzyszynie od 5 lat siedzi amerykański obywatel Herman Field, o którego to Departament Stanu wielokrotnie, chyba 9-krotnie monitował w PRL-owskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które się nie przyznawało do tego, że cokolwiek o tym obywatelu wie. I światło to mówi. To jest kompromitacja dla Bieruta, kompromitacja dla PRL. Co więcej, światło mówi, że brat tegoż Hermana, Noel Field, siedzi w podobnym więzieniu węgierskim i podobnie Węgrzy, tak jak grupa Bieruta, też się do tego przed Amerykanami nie przyznawali. Dlaczego mówię, dlaczego to jest ważne? Bo proszę państwa, tak naprawdę Amerykanów, społeczeństwo, nic tam nie obchodził ten Gomułka, nic ten Wyszyński. Ich obchodził ten Noel Field i Herman Field. To byli ich obywatele zamknięci po piwnicach komunistycznych. To była sensacja. No i co się potem dzieje? Musimy mówić wielkimi skrótami. Jan Nowak-Jeziorański, szef sekcji polskiej Radia Wolna Europa. No i tu znowu jest pole do dyskusji. W jego ręce trafia taśma, tak? Z jednym z przesłuchań światły. I teraz trafia ta taśma do niego, po czym następnego dnia ta taśma jest mu zabrana. Kierownictwo Radia Wolna Europa zabrania mu w ogóle cokolwiek w tej sprawie robić. No ale ta taśma do niego trafiła i teraz jest pole do domysłu. Specjalnie, celowo, przypadkowo. Zostawmy to, to nie jest ważne. Też tego nie rozwikłamy. Czy to jak, o co chodziło? To, co wiemy, Nowak wysyła dobrego, sprytnego, operatywnego dziennikarza do Nowego Jorku, Zbigniewa Błażyńskiego, który bierze światło no teraz w dziennikarskie obroty. Oczywiście CIA, cały ten komitet dla wolnej Europy związany z Radą Bezpieczeństwa Narodowego USA, oni widzą w tym cel, tak? Bo to Błażyński i Nowak, Jeziorański, sekcja polska są dopuszczone do tego dlatego, że Stany Zjednoczone widzą sens w wywołaniu takiej zawieruchy, wręcz wojny propagandowej, antykomunistycznej. No i jak to się odbywa? Błażyński, można powiedzieć, przesłuchuje światłe wieczorami i nocami. I to jest bardzo ciekawe. Wieczorami i nocami bardzo późno. Wieczorami i nocami spisuję to wszystko, co mówi Błażeństwo, co mówi światło, i światło dopiero następnego dnia odczytuje. Ale co on odczytuje? Odczytuje to, co mu zredagował Błażeński. No więc tu jest duże pole do nadużyć. Tu ja jako historyk mówię, a gdzie tu jest Błażeński, a gdzie tu jest światło? Powiem panu więcej. Muszę zrobić tę bardzo krótką dygresję. Otóż, jak w roku 80 i 90, w 89 i 90, Janusz Rolicki wydał książkę Przerwana dekada z Edwardem Gierkiem.
Hit wydawniczy absolutnie.
Hit wydawniczy. To dopiero po latach okazało się, Rolicki w swojej takiej autobiografii, w swoich własnych wspomnieniach przyznał, że on niektóre partie za Gierka po prostu pisał. Między innymi te partie, które tam dotyczyły Lecha Wałęsy, działalności Stanisława Kowalczyka, Służby Bezpieczeństwa. No i teraz historyk jest trochę bezradny, bo z tej opowieści Rolickiego, mówię przez moment jeszcze o Gierku, wynika, że w zasadzie Gierek rzucał tam jakieś hasło, a ten mu to opracowywał, żeby to miało ręce i nogi. Ale na ile my wiemy, ile z tych treści Rolicki wsadzał w usta Gierka? I tutaj to samo. Na ile Błażyński podinterpretowywał, a wiemy to z kolei od... z relacji Nowaka Jeziorańskiego, jak i później Giedroycia, który miał wydawać wspomnienia Światły, że Amerykanie robili wszystko, żeby Światło podkręcał te historie, które opowiadał. Żeby, no, podkręcał przede wszystkim te sprawy związane z amoralnym prowadzeniem się komunistów, z ich rzekomym, wylewającym się złotem bogactwem, co było przesadą.
Dużo, tak.
Co było przesadą. Ale dobrze, zostawiamy ten wątek, ja tylko to tak zostawiam, no bo to jest nierozwiązywalne, czyli tylko tak naprawdę pamiętajmy, wszystko, co mówił Światło, to były jego słowa przetworzone przez dziennikarza, spisane przez tego dziennikarza, a następnie przez Światło odczytywane. I teraz dalej znowuż, wielki skrót. Czyli od października, bo pierwsza audycja idzie bodajże 20 października 1954 roku i przez cały następny rok, mówiąc w wielkim uproszczeniu, to jest około 140 audycji. Ale tak naprawdę największe natężenie to są pierwsze 2-3 miesiące. W ogóle świat zachodni po tygodniu już się przestaje tym interesować, bo są trzy konferencje, w ciągu 4 dni są trzy konferencje, po tej ostatniej konferencji to już tam nikogo to nic nie interesuje. Naprawdę. Ani ten światło, ani ten film, to już zaczynają być jakieś sprawy czysto lokalne. Ale w PRL-u no zaczyna się dziać co innego. Tylko też, bo co się zaczyna dziać? Te audycje docierają do ludzi. No to jest takie nieustanne powtarzanie. Bo co tam Światło opowiadał? Światło opowiada o bezpiece. O tym, jak bezpieka fałszuje wybory. Jak niszczy przeciwników. Jak bestialskie są przesłuchania, jak komuniści nawzajem się nienawidzą, jak walczą ze sobą, ile morderstw popełniono na żołnierzach podziemia, na żołnierzach AK, że cała polska komuna wisi na klamce Stalina. Więc on jakby potwierdzał to, co ludzie wiedzieli, plotkowali, ale tu wychodzi jeden z ważniejszych oficerów bezpieki i mówi, tak, tak było, tak, Bierut nienawidzi tej osoby, tamtej, ten do nosi na tego, ten jest złodziejem, ten współpracował komunista z gestapo, ten współpracował z kimś tam innym. No, on po prostu ujawnia prawdziwe i nieprawdziwe historie, bo ja sprawdzałem światło, on rzeczywiście jego zawodziła wielokrotnie pamięć. Tam, gdzie czegoś nie wiedział, to dofantazjowywał, ale on ujawnił jakąś taką pierwszą, zresztą względnie rzeczywiście zgodną z prawdą strukturę bezpieki. Potem przez lata nawet historycy opierali swoją wiedzę. Dopiero po 90 roku to się zaczęło zmieniać, no w latach 80, ale wcześniej opierano swoją wiedzę o bezpiece właśnie na tym, co powiedział Światło. Akurat tu tak strasznie się nie mylił. Ale teraz jakby, no jaka jest reakcja? No to jest też ogrom tematów, ale mówiąc w skrócie, bo to już nie chodzi o tą panikę, która zapanowała wśród władz, tylko chodzi o to, że komuniści od razu, jeżeli jest problem, to zaczynają powoływać komisję. No więc ja już nie będę, panie redaktorze, opowiadał, ja sobie to zliczałem kiedyś, więc od tego 54 roku do końca 56 w tej sprawie takich naprawdę ważnych komisji, to powołano 5, tak? Te komisje badały to, co tam w bezpiece, co w głównym zarządzie informacji, a kto z partii odpowiadał, a kto skądś tam indziej. I teraz zostawmy to już, bo to są szczegóły. Ja mógłbym o tym i z chęcią bym szczegółowo porozmawiał, ale już naprawdę widzę, że nie mamy czasu. Jaki był tego skutek, tak? Jaki był tego skutek? Skutek był taki najpierw personalnie, no muszę to powiedzieć, że taka osoba jak wiceminister Romkowski jest w kwietniu 54 roku, w październiku 54 roku odsunięty od stanowiska, aresztowany jest w kwietniu 56. Fejgin natychmiast po powrocie, czyli w styczniu 54 roku jest zdjęty z dyrektorstwa Departamentu 10. Departament 10 zresztą za parę miesięcy jest rozwiązany, a Fejgin trafia do więzienia też w październiku 56 roku. Józef Różański, szef Departamentu Śledczego, pierwszy szef grupy specjalnej, zostaje zwolniony z bezpieki, to był chyba marzec 54, w listopadzie 54 jest aresztowany, a rok później w grudniu 55 ma pierwszy proces. Teraz tak, co się dzieje z partią? W partii też to długo, przede wszystkim Bierut umiera. No też moglibyśmy dużo opowiadać. Bierut umiera na zakrzep płucny. Bierut nie jest otruty. Bierut umiera na zakrzep płucny. Chichot historii znowuż polega na tym, że dzieje się to w Moskwie, więc jest to pełne pole do najróżniejszych teorii spiskowych. Natomiast ja, chociaż nie tylko na tym opieram swoje przekonanie, widziałem pełne, naprawdę bogate dosie medyczne Bieruta i nikt mi po prostu nie mówi, że Bierut został otruty. Zresztą Bierut wcześniej już chorował na płuca, na serce, od końca 55 roku był bardzo słaby. Ale nie o to chodzi. Bierut umiera, Bermana ostatecznie w 57 roku wyrzucają nawet z PZPR-u. Razem z nim wyrzucają Mietkowskiego i bodajże też Romkowskiego. To jest jesień 57 roku. Ale co jeszcze ważniejsze? No, więc to są tak, ale wbrew pozorom ktoś może myśleć, że to są bardzo duże rozliczenia. Nie, proszę Państwa. W większości to są przecież tylko rozliczenia. Ktoś traci stanowisko, ktoś traci wpływy, ktoś zostaje wyrzucony z partii, ale zaraz jeszcze słowo powiem, jeżeli chodzi o procesy karne, to tu się prawie nic nie dzieje, prawie nic. To, co się dzieje, to są bardzo duże redukcje w bezpiece i to musimy też jeszcze powiedzieć. Redukcja w bezpiece polega na tym, że koniec 54-55 rok to jest zwolnienie 6 tysięcy pracowników bezpieki, takich etatowych, w tym 3,5 tysiąca tych ważnych pracowników operacyjnych. W listopadzie 56 roku, i to jest też kolejne domino, które rozpoczął ucieczka światła i ta audycja, Gomułka w ogóle zwalnia 2 tysiące pracowników operacyjnych. A żeby tak to jak najbardziej uprościć i powiedzieć generalnie, to między 54 a 56 blisko połowa tych najważniejszych funkcjonariuszy, dyrektorów departamentów, ludzi wpływowych zostaje zwolniona, łącznie z ministrem Radkiewiczem i jego 3 zastępcami. I teraz, jeżeli chodzi, to już jest ostatni punkt w tej myśli, ale to trzeba powiedzieć, jeżeli chodzi o sprawy karne, dochodzi do procesu najpierw Różańskiego, ale ten proces jest nieważny, bo on potem jest jakby przykryty przez drugi proces wspólny. Na jesieni 57 roku jest proces Fejgina, Różańskiego, Romkowskiego i tylko oni tak naprawdę odpowiadają za wszystkie przestępstwa stalinizmu w powojennej Polsce. Dostają w rezultacie między 12 a 15 bodajże lat, ale już w 64 roku we 3 wychodzą, czyli nie odbywają tych. Oprócz tego w 55 roku 5 oficerów Departamentu Śledczego, to jest Misiurski, Dusza, Kędziora, Kieras i jeszcze jeden, zapomniałem niestety, też mają procesy i są skazani na wyroki, dokładnie już nie pamiętam, ale bodajże od kilku do 9 lat. Niektórzy z nich prawie wszystkie te wyroki odsiadują, ale a niektórzy są natychmiast zwalniani, czyli jakbyśmy sobie policzyli, to jest 8 oficerów bezpieczeństwa, którzy w jakikolwiek sposób no, odsiedzieli swoje więzienie w więzieniu i do tego możemy dodać 2 oficerów informacji, czyli tej bezpieki wojskowej. To jest Kochan i chyba Notkowski. No ale to jest śmieszne, bo jeden z nich siedział 2 miesiące, a drugi chyba 9 miesięcy. I to jest, proszę Państwa, całe rozliczenie karne ze stalinizmem i systemem sowieckim w Polsce do 1956 roku. Więc to jest śmieszne. Berman stracił stanowisko, Mintz stracił stanowisko, a Bierut umarł na płuca. I to jest jakby koniec dyskusji w tym temacie. No.
Ale jeszcze jeden ostatni element. Drobny, mały. Co my wiemy o życiu Światły w Stanach Zjednoczonych?
Świetnie.
I czego my się tak naprawdę, dlaczego my tak długo nie widzieliśmy, kiedy odszedł z tego łezpa dołu
Józef? Panie redaktorze, Światły. Ja wiem, przekroczyliśmy cały czas, ale musimy przecież jeszcze to powiedzieć. Wie pan, co musimy powiedzieć? Musimy powiedzieć to, jakie Światło miał powody, że uciekł.
No, to, co właśnie.
Ja chcę to
obiecane.
Powiedzieć, bo ja ten temat gruntownie sobie, oczywiście nie tylko ja, ale ja również jestem jednym z tych historyków, który ten temat gruntownie przemyślał. I teraz jakby mówiąc Państwu o takich najbardziej racjonalnych, namacalnych, osobistych przyczynach. Tutaj zerknę, bo nie chciałbym się pomylić. Więc ja sobie to dzielę tak, na takie przyczyny, ja lubię sobie wszystko posegregować. Osobiste i zewnętrzne. I tych osobistych doliczyłem się 3, a zewnętrznych 6. Już mówię, o co chodzi. Przyczyna osobista. Przede wszystkim Światło od 51-52 roku, a pamiętajmy o tym, że Światło nie zerwał ze swoim żydowskim, z żydostwem. On w przeciwieństwie do swoich ankietach, do swoich kolegów, w ankietach umieszczał cały czas, że jest z pochodzenia Żydem. On cały czas czytał, tak mówili później jego współpracownicy, koledzy, czytał, no nie wiem, literaturę, prasę, czytał widzisz, interesował się. Swoim córkom przekazywał ten jakby gen niewstydzenia się tego, że pochodzicie od rodziców Żydów i jesteście Żydami. I Światło od 51-52 to już mocno obawiał się, czuł, dzielił się tym ze swoją rodziną, czuł to niebezpieczeństwo, że również w polskiej bezpiece rodzi się antysemityzm i że jak dojdzie co do czego, to, zresztą po części, po dużej części byłoby to zgodne z rzeczywistością, to Żydzi w bezpiece będą odpowiedzialni za wszystkie bezprawne działania. Światło się tego obawiał. Obawiał się tego najzupełniej realnie poważnie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. On miał bardzo poważne kłopoty rodzinne. Mówiąc wprost, nie interesował się dziećmi, a żona chciała się z nim rozwieść. Jego małżeństwo leżało w gruzach. Jego tutaj nic nie trzymało. On kiedyś powiedział jedną rzecz. W Polsce ma tak naprawdę tylko 2 osoby, z którymi może rozmawiać szczerze. To jest Romkowski i jego żona. Żona chciała się z nim rozwieść. Został mu Romkowski. Słaby punkt do tego, żeby tu zostać. Następna rzecz. Światło był człowiekiem bardzo ambitnym, a on uważał, po prostu czuł, nie miał żadnej satysfakcji już od kilku lat z tej pracy. Nie awansował. On od połowy 49 roku ciągle był podpułkownikiem, wciąż był wicedyrektorem, był tylko takim wykonawcą od spraw organizacyjnych. Dużo wiedział, ale nic z tego nie wynikało. Nieustannie był w konflikcie z drugim wicedyrektorem biura specjalnego, z Henrykiem Piaseckim. To też go wykańczało, bo to toczyli nieustanną wojnę personalną, podjazdową. Teraz tak. Proszę pamiętać, jest taka sytuacja. Po śmierci Stalina, co się dzieje w Sowietach? Przychodzi Beria. Co robi Beria? Beria to jest 110 dni Berii, jego rządów. On przede wszystkim zwalnia ogromną masę ludzi z gułagu. Różne są na ten temat liczby, przyjmijmy jedną. Na 2,5 miliona więźniów gułagu Beria zwalnia jakieś 1 800 000, w tym wszystkich obcokrajowców. To się dzieje we wczesnym, w 1953 roku, jeszcze w jego pierwszej połowie. Światło to wie. Światło to wie, bo to wiedzą wszyscy. Teraz, bo tutaj mam różne... nie wiedział pewnie o wszystkim, ale już zaczynały się wtedy rozliczenia z bezpieką sowiecką. Ostatecznie to doprowadziło do tego, że 40 współpracowników BERI zostało aresztowanych i skazanych, a 4000 bezpieczniaków sowieckich zwolnionych. Ale oczywiście tych liczb wtedy Światło nie znał, ale wiedział, że tam jest ruch. I teraz przechodzę do tych powodów, więc to na niego oddziaływało. I teraz mamy tak. Bardzo krótko, 4 takie punkty przełomowe dla niego. To wiemy, że też te informacje oddziaływały. W lipcu 1951 roku Sowieci aresztują swojego ministra bezpieczeństwa państwowego, Wiktora Abakumowa. No zaraz, dla każdego rozsądnego człowieka w tamtym systemie to już było wiadomo, że jeżeli aresztowany jest minister bezpieki, to jak nic nie ma świętych krów. Ale to jest żadna sprawa. Razem z Abakumowem, panie redaktorze, aresztowany jest kto? Bezpośredni zwierzchnik Światły z początku roku 45, czyli Michaił Lichaczow, pułkownik. Co więcej, i Abakumow, i Lichaczow, ale to już jest na marginesie, zostają straceni po wyroku sowieckim w momencie, kiedy Światło nadaje swoje audycje, czyli w 54 roku. Więc Światło wie, Abakumow, Lichaczow są aresztowani. Światło, czyli to mamy połowa 51 roku. Grudzień 52. Na Węgrzech wielki proces Rudolfa Slanskiego, człowieka odpowiedzialnego za bezpiekę, Żyda i jego kilkunastu współpracowników, w większości Żydów. Światło to wie. To jest grudzień 52 roku. Potem mamy... Aha, no cała sprawa... Tym też się dzielił między innymi z żoną. Cała sprawa lekarzy kremlowskich. Na początku 53 roku wybucha wielka rzekoma afera na 3 miesiące przed śmiercią Stalina, że najbliżsi lekarze Stalina i pomocnicy tych lekarzy, w sumie to było 30 parę osób, w większości Żydów, od dawna przygotowywali spisek na życie wodza proletariatu. I wszyscy ci lekarze trafiają do więzienia. Światło był ponoć przerażony i czuł nosem, że jest to wstęp do jakiejś ogromnej czystki, kolejnej czystki. Do tej czystki nie doszło, bo Stalin wkrótce zmarł. Jeszcze jedna rzecz. Komunikat TASS, agencji TASS, powszechnie dostępny. 10 lipca 1953 roku o tym, że Beria jest zdjęty. Beria znika. Światło oczywiście jeszcze nie wie, że za chwilę Beria będzie zamordowany. No przepraszam bardzo, to jest kolejny gigantyczny argument. A teraz 2 ostatnie, które wynikają już bezpośrednio z doświadczenia Józefa Światła. Musimy, bo kiedy był pierwszy moment, kiedy Światło, to wynika z tego, co on później, czym się później dzielił z Romkowskim i z Fejginem i z raportu, który napisał. Otóż Światło... w sierpniu i we wrześniu 49 roku, tak jak mówiliśmy, pojechał na Węgry. Jak pojechał na Węgry tam w związku z procesem Rajka, on tam się spotykał z różnymi bezpieczniakami tamtejszymi, węgierskimi. I podczas jednego z tych spotkań wiceminister węgierskiej bezpieki, Erno Schutz, powiedział mu coś takiego. Pamiętaj o tym, że tutaj towarzysz Rakosi, czyli jego, czyli taki węgierski Bierut, on sobie może łączyć różne fakty. On sobie może myśleć, że to wynika z tego, ja już troszkę oczywiście nadinterpretowuję to, co tam było powiedziane, ale jakby, że ten jest wrogiem, tamten jest wrogiem. My, bezpieczniacy, musimy mieć na wszystko kwit. Czyli innymi słowy, wszystko trzeba wymusić, biciem, nie biciem, żeby było zapisane, bo potem jak dojdzie do rozliczeń, to bezpieczniacy będą rozliczani i ty będziesz mógł się bronić. Ale co to powoduje? Światło przyjeżdża i nawet w tym raporcie jest taki sens, z tego wynika, że tam się nic nie klei. Światło sobie, ktoś powie, on o tym wiedział. Nie, co innego wiedzieć, a co innego zobaczyć, jak to działa. Nagle się okazuje, że można wsadzić każdego. Reich był jednym z bohaterów komunistycznych, człowiekiem, który rozkręcał terror na Węgrzech. I nagle jest wsadzony do więzienia jako zdrajca i ginie. Jest rozstrzelany. I światło rozmawiał z ludźmi, rozmawiał też... Nie chciałbym się pomylić, nie no, do Reicha go nie dopuścili, ale dopuścili go do innych tam oskarżonych, z 6 czy z 7 rozmawiał. I światło później mówi, że tam w ogóle nic się nie klei, tam nie wychodzi żadna sprawa Gomułki, ale nawet żadne oskarżenia wokół Reicha jako takiego. I to jest ten moment, kiedy on jeszcze ma sygnał od tego oficera węgierskiego, od wiceszefa bezpieki, że trzeba uważać, bo jak dojdzie do rozliczeń, to będzie rozliczana bezpieka. I druga taka sytuacja bezpośrednia, to już się dzieje, to już jest 20 któryś czerwca, 53 rok. Mianowicie chwilę wcześniej aresztowany Wacław Komar, jeden z też Dąbroszczak, jeden z najważniejszych komunistów w powojennej bezpiece, bo to był człowiek, który przez 3 lata był szefem, tak uogólniając, był szefem cywilnego i wojskowego wywiadu.
Także dla Sowietów ważny.
Komar, tak. I Komar 11 listopada, żeby było śmieszniej, 52 jest wsadzony do więzienia. On jest częściowo aresztowany przez główny zarząd informacji, ale też jakby jest, można powiedzieć, wynajmowany na rzecz Departamentu 10, bo sprawy się zazębiają. Ale teraz, co jest tutaj najważniejsze? Co zaczyna robić Komar? Komar zaczyna doprowadzać sprawę do absurdu. Czyli mówi tak, ja współpracowałem z Aleksandrem Zawadzkim, moim współpracownikiem w szpiegostwie. Aleksander Zawadzki to był szef Rady Państwa. Ja współpracowałem tam z Franciszkiem Mazurem, czyli wicemarszałkiem Sejmu. Ja w sposób taki dorozumiany mówi, że moim współpracownikiem, agentem, zdrajcą był Jakub Berman. Do tego Komar opowiada, że zwerbował na rzecz wywiadu francuskiego wszystkich podległych mu naczelników. I Komar mówi tak, ja myślałem, że oni to zrozumieją, że tu jest jakieś szaleństwo, nie? Że po co ja miałem werbować naczelników, jak ja mogłem od nich na spokojnie poprosić o raporty i ja sobie te raporty zwijam w teczkę i dostaję. Ja nie muszę ich werbować, bo ja jestem ich szefem, ja wszystko wiem. A tu się okazało, a propos mówienia o komisjach, że komuniści, znowuż coś się dzieje, Komar opowiada niestworzone rzeczy, powołali komisję pod przewodnictwem Ochaba. Ale teraz, co tu jest tak naprawdę ważne? I Ochab z tą swoją komisją zaczynają szperać, tak, w tej sprawie. A to jeszcze dotyczyło też aresztowania Rzymierskiego. Rzymierskiego aresztował Światło. Światło jest osobą, która przygotowuje takie raporty, część materiałów dla komisji Ochaba, która to komisja sprawdza między innymi, bo przecież to do tego się sprowadza, jak nad częścią tych wszystkich śledztw, jak w tym wszystkim sprawdza się Światło? Jaka jest jego rola? Co więcej, zaczynają sprawdzać stan więźniów. Światło jest odpowiedzialne za całe więzienie w Międzyszynie. Indywidualnie. I on się wtedy orientuje, że już w tym PZPR-owskim establishmencie dochodzi do takiej sytuacji, że wszystkie winy zaczyna się zrzucać na bezpiekę, że partia zaczyna się oddzielać od bezpieki i oni będą, że się tak wyrażę, kryci. Zresztą to jest prawda. Koniec końców tylko bezpieka została rozliczona i to też w stopniu minimalnym. Światło, gdyby był, na pewno trafiłby też do więzienia, tylko on prawdopodobnie myślał, że te rozliczenia będą dużo groźniejsze niż to się stało potem z Fejginem, Romkowskim czy Różańskim, którzy potem sobie wyszli, jeszcze dożyli całkiem nieźle emerytury. I dlatego, panie redaktorze, ja uważam, że on jak najbardziej miał całą masę przyczyn osobistych. żeby uciekać. A ta informacja, przecież ja znam te informacje o tym, że światło, bo już zostawmy to, że był agentem amerykańskim, bo to są naprawdę moim zdaniem już piętrowe interpretacje, ale no jest taka wersja, że mógł działać na rzecz Sowietów po to, żeby doprowadzić tutaj do zamieszania.
I przesilenia.
Tak? Słucham?
I przesilenia.
No tak, bo to są dwie wersje. Jedna wersja mówi, że najpierw, że miał doprowadzić do przesilenia po to, żeby obalić ekipę Bieruta, bo przyszedł Chruszczow i chciał mieć swoich ludzi. No i dobrze, logicznie to się wydaje zasadne, tylko co z tego? Możemy jeszcze, nie ma na to żadnych przesłanek poza naszą wyobraźnią i poza tym, że nam to pasuje jako pewien klocek w tej układance. A druga wersja była taka, że odwrotnie, że światło, przecież na ten temat powstawała książka nawet, że światło sam w 1948 roku zgłosił się do rezydentury wywiadu brytyjskiego, pracował, ja tak trochę mówię to w żartach, może nie powinienem, powinienem troszkę bardziej poważnie, ale no dla mnie ta wersja jest niepoważna i od 1948 roku był prowadzony przez Anglików, potem jakoś przejęty przez Amerykanów po to, żeby skompromitować Gomułkę, skompromitować cały ten gomułkizm, że tak powiem, czyli komunizm narodowy, bo rzekomo Amerykanie obawiali się, że akurat komunizm narodowy może być tą odmianą komunizmu, która może zaskoczyć, tak, która może się spodobać i Europa Środkowa naprawdę stanie się komunistyczna. Tymczasem skądinąd wiemy, że Amerykanie akurat robili coś zupełnie odwrotnego, czyli jeżeli kogoś już chcieli wspierać, to właśnie bardziej Tito, właśnie bardziej Gomułkę. Dobrze, panie redaktorze, wiem, bardzo długo, więc ostatnie zdanie. Co wiemy o tym, co się stało ze światłem po ucieczce? Nic nie wiemy, proszę państwa, prawie nic. To znaczy, domyślamy się, był przez jakiś czas analitykiem CIA, ale najprawdopodobniej niedługo, bo po 1956 roku sytuacja w Europie Środkowo-Wschodniej na tyle się zmieniła, na tyle zmieniły się personalia, że wiedza światły w dużej części się zdezaktualizowała. Oczywiście ktoś powie, on jako operatywnik, jako pracownik, pewne mechanizmy się nie zmieniają nigdy. No ale to od tego CIA miało te kilka miesięcy i miało swoje wypracowane metody, że spokojnie mogli wyciągnąć od niego wszystko to, co było potrzebne. Co jest ciekawe, światło na antenie RWE, to tak tylko rzucam, nie wymienił ani jednego nazwiska agenta, którego prowadził. To jest faktycznie ciekawe, dlaczego on to tak zrobił, dlaczego mu tego zabroniono. I potem światło, wiemy jedno, albo był na jakimś rodzaju renty, albo dostał pieniądze, chyba można powiedzieć, na tak zwany rozkurz. I tu są też różne, ale to głównie od Jana Nowaka-Jeziorańskiego pochodzi, że a to miał jakiś sklep mięsny, a to miał jakąś fermę hodowlaną. No, my nawet tak naprawdę nie wiemy, no mówi się, że prawdopodobnie przeszedł tę operację plastyczną. Ale czy on to na pewno? Przecież do tego nikt nie wie. To się wszyscy domyślają. Światło nigdy się już nie skontaktował z dwójką swoich dzieci, ani z żoną. To, co wiemy, to wiemy na pewno, bo Departament Stanu potwierdził to Instytutowi Pamięci Narodowej w roku 2010, że Światło zmarł 2 września 1994 roku, czyli stosunkowo niedawno. I wszystkie te wcześniejsze wersje o tym, bo były wersje, że on umarł w latach 60., 70., 80., że miał wypadek samochodowy, że na zawał serca, no wszystko to okazało się nieprawdą o tyle, że wiemy, że zmarł w roku 94. No więc tyle z mojej strony. Wiem, że bardzo długo i wiem, panie redaktorze, że szczególnie
nie da się opowiedzieć życia tak ciekawej postaci w godzinę po prostu.
Ale tak, bardzo, no wydaje mi się, że się nie da.
Ja odsyłam państwa jeszcze raz do książek doktora Roberta Spałka na licencji Moskwy, gdzie skutki ucieczki i audycji na antenie Radia Wolna Europa są dokładnie opisane. I do książki Komuniści przeciwko komunistom, gdzie bardziej ten czas pracy dla Departamentu 10, czy współnadzorowania Departamentu 10 jest doskonale opisany. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim państwa gościem był dr Robert Spałek, Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Warszawie.